Dobry wieczór Państwu. Jest już godzina 21.36. Przepraszam za krótkie opóźnienie. Ojciec Jacek Aniszewski wita Państwa serdecznie w dalszym ciągu. Chcemy rozmawiać na temat żołnierzy wyklętych, to znaczy pierwsza część w telewizji była poświęcona właśnie temu tematowi. Dzisiaj witamy w naszym studiu. Proszę bardzo, aby goście się przedstawili. Proszę pana profesora.
Wojciech Polak, szczęść Boże.
Karol Maria Wojtasik.
Wojciech Łuczak.
Piotr Bigalski.
Witam serdecznie panów. Mówiliśmy o żołnierzach wyklętych, ale właściwie tak dotknęliśmy dopiero tego problemu. Poruszaliśmy wiele tematów, odpowiadaliśmy na pytania, które stawiali nasi telewidzowie. Może chcemy jeszcze raz, bo nie wszyscy oczywiście oglądali nas w telewizji, a teraz chcemy jakoś dalej ten temat prowadzić. Niemniej jednak może jeszcze raz na ten temat, na to pytanie odpowiemy, dotyczące dlaczego są tak ważni dzisiaj dla Polski, dlaczego o nich dzisiaj mówimy, panie profesorze.
Są ważni, ponieważ walczyli o wolną Polskę w sytuacji, gdy wielu już uznało, że jest beznadziejnie, że komuniści muszą u nas rządzić, że nie ma żadnego ratunku. Oni jednak reprezentowali tą nadzieję. Przypłacili to życiem, męczeństwem, wieloletnim pobytem w więzieniu, ale przenieśli tą pochodnię wolności na następne lata, pokazali światu, że my Polacy się nie poddajemy, że opieramy się temu komunistycznemu złu. I takich bohaterów musimy dzisiaj cenić, szanować, czcić. Musimy przywracać o nich pamięć, ponieważ za rządów komunistycznych ta pamięć została zupełnie odrzucona. Co najwyżej przedstawiano ich w środkach masowego przekazu jako bandytów, imperialistycznych sługusów, zgodnie z tezami ówczesnej propagandy. Więc naszym zadaniem, naszym celem, naszym obowiązkiem jest pokazanie prawdy, że to byli rycerze wolnej Polski, którzy walczyli o wolność spod komunistycznego jarzma i ponosili najwyższe ofiary. Przywracamy tę pamięć różnymi sposobami.
Panie profesorze, najwyższe ofiary, to znaczy byli zabijani w sposób bezlitosny, po fikcyjnych procesach, byli właściwie ścigani jak zwierzęta po lasach.
Tak, i mordowani, czasami zabijanych, rozstrzeliwano na miejscu, czasami odbywały się jakieś fikcyjne procesy, nierzadko tak zwane kiblowe. To nazywano je w tym czasie kiblowymi, bo po prostu do celi przychodził prokurator i sędziowie oskarżonego, sadzano na kiblu właśnie, oni siadali na łóżku i w ciągu 15 minut był wydawany wyrok, często po prostu wyrok śmierci.
Chciałbym zapytać przewodniczącego fundacji, który jest gościem, dlaczego dzisiaj tak wiele środowisk boi się tych ekshumacji, które państwo prowadzą, czy starają się właśnie wchodzić w historię wyklętych właśnie w ten sposób?
Myślę, że wydobywanie pamięci o żołnierzach wyklętych w tej formie, czyli poszukiwanie już konkretnych grobów, konkretnych osób, może budzić wiele pytań. Po pierwsze o ich oprawców. Rodziny, które czekają na odnalezienie grobów swoich bliskich, ta pamięć jest wzbudzana poprzez odnalezienie ich bliskich. Rodzą się, jak powiedziałem, pytania o to, czy ci oprawcy, którzy zaprowadzili ich tam do dołów śmierci, poniosą karę. Jak wiemy, tej kary nie ponieśli. Wielu z nich żyje nadal, wielu z nich doczekało późnej starości na sutych emeryturach, nie niepokojeni przez wymiar sprawiedliwości. Myślę, że jest to jeden z powodów, dla których prace poszukiwawcze, ekshumacyjne nie są prowadzone na taką skalę, na jaką być powinny. Dodam, że takie kraje jak Niemcy czy Nawet Rosja czy Ameryka poszukują swoich żołnierzy, swoich poległych w różnych krajach Europy. Robią to na dużą skalę. Robią to przy pomocy, zlecając takie poszukiwania i badania różnym fundacjom, również w Polsce. I smutnym jest kontestacja, że niemieccy żołnierze znajdują miejsce wiecznego spoczynku, na przykład na cmentarzach, które liczą kilkanaście tysięcy mogił, są stale poszukiwani, stale ekshumowani. Oczywiście im się to też należy, ale nie ma symetrii, nie ma proporcji pomiędzy właśnie tymi poszukiwaniami choćby żołnierzy niemieckich czy czerwonoarmistów, a poszukiwaniami poległych polskich żołnierzy. W Polsce takich cmentarzy, jak powiedziałem, wielotysięcznych jest co najmniej kilka, między innymi w zachodniopomorskim, w miejscowości Glinne jest cmentarz, na którym spoczęło 18 tysięcy niemieckich żołnierzy. Ich poszukiwania prowadzi fundacja w sposób odpowiedzialny, profesjonalny. Natomiast w sytuacji, kiedy nasza fundacja usiłuje poszukiwać żołnierzy niezłomnych, wyklętych, napotyka niestety na pewien opór.
Czy przy żołnierzach wyklętych, kiedy jest ekshumacja ich zwłok, można znaleźć identyfikatory Wojska Polskiego przedwojennego?
Takich sensu stricto identyfikatorów raczej nie. Takimi przedmiotami, które ich identyfikują, są przede wszystkim choćby szkaplerze, czy ryngrafy, czy guziki Wojska Polskiego, orzełki wzoru oczywiście przedwojennego. To umundurowanie zresztą było różne, ale niewątpliwie można tych poległych w walce zidentyfikować. Natomiast tych, którzy padli ofiarą reżimu komunistycznego i zostali zamordowani, najczęściej grzebano ich, chowano ich, nie dość, że pozbawionych odzieży, to jeszcze w takich miejscach, które miały urągać, i to było intencjonalne, to nie był przypadek, miały urągać ich godności.
Chowano ich, to były miejsca?
Chowano ich w rowach, chowano ich w miejscach, na których potem stawiano choćby chlewnie, jak w przypadku aresztu śledczego w Białymstoku, toalety. Było to takie zbrukanie ich godności również po śmierci. No w tym komuniści przodowali i o tą pamięć plugawili na różne sposoby, również tworząc ten czarny mit żołnierzy wyklętych, tych właśnie, jak powiedział pan profesor, można powiedzieć nieskalanych rycerzy, bo jeżeli przyjmiemy za zło absolutne komunizm, który takim właśnie złem niewątpliwie był, to walkę z nim naprawdę możemy nazwać dobrem. Więc tutaj oni zasługują na najwyższe honory, na godny pochówek przede wszystkim, i tym zajmuje się fundacja, poszukiwaniem żołnierzy wyklętych, niezłomnych, po to, żeby ich godnie po chrześcijańsku pochować, żeby zwrócić ich rodzinom, ale żeby też zwrócić ich naszej świadomości, bo są bardzo ważni dla nas i dla przyszłych pokoleń.
Myślę, że będziemy jeszcze podejmowali ten temat tej walki w ogóle nierównej w przestrzeni liczb, ilu było żołnierzy wyklętych, niezłomnych, a ile było dywizji NKWD czy UB, i właściwie oni byli takim symbolem sprzeciwu wobec komunizmu, ale chciałbym jeszcze dalej trochę ten temat podrążyć. Czy pan może powiedzieć, kiedy się ekshumuje takie miejsca pochówków żołnierzy wyklętych, co przy nich można znaleźć, czy co się znajduje, jakie przedmioty?
Mogę się odnieść do naszych ostatnich prac ekshumacyjnych w miejscowości Gajrowskie, kiedy to odkryliśmy mogiłę 9 żołnierzy w 2 jamach grobowych, którzy polegli w walce z siłami MO, NKWD, UB. Byli to żołnierze 3 Brygady Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego pod dowództwem kapitana Romualda Rajsa, i przy nich, w ich mogile, którą urządziła im pani Stefania Gazda, mieszkanka tej wsi, znaleźliśmy taki dość wymowny, bardzo wymowny przedmiot. Była to choćby butelka, którą zamknięty został obrazek z wizerunkiem świętej Teresy jako taki symbol łączności, symbol chrześcijański, jako pewne zastępstwo krzyża, którego nikt nie mógł na ich mogile postawić. Przy samych żołnierzach znaleźliśmy i szkaplerze, i różańce. Były to również oczywiście elementy wojskowego oporządzenia, orzełki, guziki, wszystkie te przedmioty skrzętnie pozbieraliśmy, opisaliśmy. Na miejscu badań był oczywiście archeolog, antropolog. Przekazaliśmy te przedmioty do konserwatora zabytków, do konserwacji, do tutaj toruńskiego konserwatora. Zostały już zakonserwowane, część została przekazana rodzinie. Tak jak powiedziałem, te przedmioty przy żołnierzach jeszcze można jakieś znaleźć, natomiast ofiary egzekucji to najczęściej ofiary obdarte nie tylko z godności, ale ze wszelkich przedmiotów, które mogłyby ich identyfikować.
Ale też spotkałem się z taką sytuacją, że znaleziono przy jednej z osób pierścionek.
Tak, była taka sytuacja. Zresztą ten sygnet, pierścień z inskrypcją Boże, chroń Polskę, znalazł się w logo Fundacji Niezłomni. Historia tego pierścienia jest bardzo ciekawa i wzruszająca, gdyż został znaleziony przy ofierze egzekucji. Prace ekshumacyjne były prowadzone w centralnej Polsce 3 lata temu i antropolog prowadzący te badania jednoznacznie stwierdził, że ten pierścień, ten sygnet musiał przez tą ofiarę zostać połknięty w drodze na egzekucję, kiedy to naga szła do dołu śmierci, postanowiła ocalić ten cenny dla niej bardzo przedmiot i po prostu go przed egzekucją połknęła.
Proszę Państwa, słuchają Państwa audycji Rozmowy Niedokończone. Tematem dzisiaj tych rozmów jest temat dotyczący żołnierzy niezłomnych, wyklętych. Zapraszam do współtworzenia tej audycji poprzez Państwa telefony. Przypomnę, Polska Północna, numer telefonu 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Panie profesorze, ja myślę, że pan jest zadowolony z tego, że po upadku komunizmu w tym krótkim czasie czasu demokratycznego jednak społeczeństwo również w wymiarze nauczania historii dowiaduje się o tej rzeczywistości, którą komuniści chcieli skrzętnie ukryć i robili wszystko, żeby w ogóle w historii ta rzeczywistość wyglądała najwyżej jako z bandy zbójeckie. Niemniej jednak teraz wiele młodych ludzi, młodzieży, już nawet dzieci, zapoznaje się z prawdziwą historią. Czy jest to już wystarczający poziom informowania, czy jeszcze można by w tej kwestii coś więcej zrobić?
Nie, na pewno można zrobić więcej, ponieważ, powiem tak, treści historyczne muszą być przekazywane, zwłaszcza młodemu pokoleniu, w sposób inteligentny. Więc nienachalny, więc taki, który zapada w pamięć, ale równocześnie jest atrakcyjny w przekazie. Miał być film o żołnierzu wyklętym Roju, na który ciągle jest niedokończony, nie ma pieniędzy, więc tutaj popatrzmy, nawet jednego do końca filmu fabularnego o żołnierzu wyklętym nie nakręcono. Takich filmów powinno być bardzo wiele. Myślę, że także filmów dokumentalnych, myślę, że spektaklów, audycji powinno być także więcej. Historia powinna być przekazywana w sposób nienachalny, w sposób taki, żeby młody człowiek sam szukał tych treści nawet. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest to, że szkoła jako taka z nauczaniem historii to w zasadzie jesteśmy w bardzo złej sytuacji w ogóle, jeśli chodzi o szkoły. Te szkoły szkoły dają kurs, który kończy się na pierwszej klasie szkoły średniej. Więc taki 16-latek właściwie kończy swoją naukę historii. Wtedy, gdy można by mu te piękne treści przekazywać, gdy można by mu mówić o żołnierzach wyklętych i pewnie by dużo więcej z tego zrozumiał niż będąc małym dzieckiem, to wtedy już historii po prostu nie ma. Więc tutaj nauczanie szkolne niewiele robi, żeby nam te treści właściwe przekazywać. I tutaj no, niestety czeka nas, jeżeli się sytuacja w Polsce potoczy w dobrym kierunku, to czeka nas zadanie głębokiej reformy nauczania historii.
Dziękuję panie profesorze. Już mamy pierwszy telefon. Halo, szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tu mówi ksiądz Mieczysław z Wyszyny koło Konina. Chciałem dać świadectwo.
Witamy, księże Stanisław.
Z dawnych czasów, bo moje strony rodzinne to Podlasie i takie fakty, okolice Siemiatycz, byli znani chyba pod pseudonimem partyzanci. Kulawy Młot, to był jeden bardzo znany, drugi miał pseudonim Jaskuła. I z faktów takich to jeszcze w tym miasteczku, dokładnie nie wiem, który to był rok, czy już lata 50., gdzieś 51. czy 49., był tam proces pokazowy jednego z partyzantów i czy pseudonim, czy nazwisko Koterman, skazany na śmierć. I wyrok ponoć miał być wykonany, ale po iluś latach gdzieś jakaś wiadomość dotarła, karteczka mała, czy coś takiego, jak repatrianci byli ze wschodu, że był wywieziony na Sybir. To jest to. Inna sprawa, jeszcze jako dzieciak pamiętam, w nocy, kiedy partyzanci przyszli, moi rodzice ich przyjęli, kazali zapalić lampę naftową, ale tylko delikatnie i postawić pod ścianą, pod ławą, żeby w oknach nie było światła. I wtedy właśnie był im dany i się posilili chleb i słonina, prawda? Inny obrazek jeszcze, to już widocznie było troszeczkę później, gdzie prawdopodobnie byli NKWD i UB. W każdym razie byliśmy w sieni przed wejściem do mieszkania, do kuchni, taka sień duża, no i z automatami, no i tam była groźba w ogóle rozstrzelania. Wiem, że rodzice milczeli. Ja jako dzieciak się rozpłakałem, bo to no, były rzeczywiście takie dramatyczne chwile. Więc te czasy rzeczywiście były bardzo, bardzo no, zapadające w pamięć ku małych dzieci. Prawda, wśród nich właśnie ja byłem no, świadkiem tych rzeczy. No ciekawe, czy właśnie te pseudonimy tych partyzantów, czy gdzieś są znane, czy o nich coś, jakieś wiadomości są. Okolice Siemiatycz, czy na północ od tego miasteczka, prawda, więc ci dwaj ponoć jeszcze w latach 51-52 po tym miasteczku czasami chodzili. No i jak to się mówi, milicjanci wtedy jeszcze no, mieli duży respekt przed nimi. Prawdopodobnie zostali w jakiejś obławie zabici. To tyle, dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo, proszę księdza.
Dziękuję.
Czy ktoś chciałby z panów skomentować, czy jakoś...
Warto tutaj podkreślić jedną rzecz, to o czym ksiądz mówi, to jest... Kolejne świadectwo pokazujące, że ludzie pomagali żołnierzom wyklętym, że mogli liczyć na posiłek, chociaż z zachowaniem środków ostrożności, prawda, ta lampa naftowa schowana pod stołem, ale jednak dostali jeść, mogli przyjść, odpocząć i to było chyba powszechne, bo bez tego właściwie te oddziały leśne utrzymywać się nie mogły. I to jest, takie świadectwa są bardzo ważne.
I kolejny telefon, prosimy. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Adam z województwa małopolskiego. Jestem Polakiem już z młodego pokolenia. rocznik 80. Chciałem przekazać jakby, bo przypuszczam, że też wszyscy słuchają, nie tylko Polacy, katolicy, ale właśnie ci panowie komuniści. I chciałem właśnie przekazać też dobrą wiadomość, że jakby my młodzi pamiętamy i dzień sądu ich nadchodzi, żeby wiedzieli. I dzień sądu nadchodzi. A będzie to sąd sprawiedliwy. Dziękuję.
Wie pan, no, nie wiem, co tutaj pan miał tak do końca na myśli, mówiąc dzień sądu nadchodzi. My jesteśmy chrześcijanami, katolikami i nie zamierzamy się mścić. I zemsta jest obca katolikom i chrześcijanom. I tak jak często mówimy w katechezach Radia Maryja, zapłatą za grzech jest śmierć. I zawsze mi tak nie tyle może sobie myślę, kiedy czytałem taką rosyjską książkę o tych, którzy mordowali naszych żołnierzy w Katyniu, jak wszyscy skończyli właściwie albo samobójstwem, albo zwariowaniem. I myślę, że celem naszej tutaj audycji i rozmowy z panami nie jest po to, żeby wzbudzać emocje czy jakieś elementy zemsty czy niszczenia kogokolwiek, tylko głównym motywem jest zachowanie pamięci o bohaterach. To znaczy o tych ludziach, którzy oddali życie za Polskę. I myślę, że dzisiaj oni, kiedy są w niebie i orędują za nami, na pewno nie chcą, żeby się mścić na ich oprawcach, bo to nie jest chrześcijańska koncepcja patrzenia i myślenia. Natomiast Duch Święty pozwala wielu osobom, właśnie ja w tym widzę działanie Ducha Świętego, że ludzie, którzy odrzucili Boga, bo komuniści odrzucili Boga i robili wszystko, żeby o tych żołnierzach nie było ani jednego dobrego słowa. A właśnie Pan Bóg się upomina i na przekór ludzkim wysiłkom coraz więcej o nich wiemy. I myślę, że ci ludzie, którzy mieli taką historię, jaką mieli teraz, patrząc, robiąc rachunek, nie po to o tym mówimy, żeby się mścić, ale może też mówimy o tym po to właśnie, żeby też przed śmiercią robili rachunek sumienia, spowiadali się i mogli spokojnie umierać, ale też dziękuję za ten telefon. Niemniej jednak wydaje mi się, że czuję po prostu, że takie słowa powinienem tutaj w tej chwili powiedzieć, jeśli chodzi o interpretację tego rodzaju wypowiedzi. Oczywiście z całym szacunkiem również do pana, który tutaj do nas dzwonił. Panie profesorze i panowie, co robić, aby dzisiaj rozpropagować pamięć o tej historii Polski? Co należy robić? Co już robimy i co należy robić?
No, wydaje się, że takim pierwszym miejscem, gdzie rodzi się wiara, gdzie rodzi się umiłowanie do ojczyzny, jest zawsze dom. A więc sam jako rodzic młody, starzy, mam niespełna 5-letniego syna, staram się już teraz zabierać go na, czy tłumaczyć na odpowiednie dla jego wieku uroczystości i tłumaczyć, że bycie Polakiem, uczyć prostego wiersza, który kiedyś babcia, która uczyła mnie, a miała skończony przed wojną tylko 7 klas szkoły podstawowej, kto ty jesteś, Polak mały. I myślę, że dom jest taką zawsze twierdzą i źródłem kształtowania postaw patriotycznych. Kolejną sprawą są oczywiście, jest, jak to powiedział ktoś, żeby ukształtować jednego człowieka na dobrego obywatela, patriotę, musi zaangażować się cała wioska. W dzisiejszym rozumieniu to jest oczywiście rodzina, to jest państwo, to jest samorząd, to jest również kościół. I jeśli będą współgrały te wszystkie instytucje plus rodzina, to jest szansa, by te wartości były przekazywane. Poza tym urzędowym czy rodzinnym przekazywaniu wartości patriotycznych, pamięci o żołnierzach wyklętych, są też inicjatywy, chociażby tutaj siedzący obok mnie profesor Polak, który patronuje takiej grze terenowej, już w Toruniu będzie 4. edycja za 2 tygodnie gry terenowej dla młodzieży. W ubiegłym roku było około 200 młodych ludzi gry terenowej poświęconej żołnierzom wyklętym. Siedzi też tutaj pan Karol, który jest jednym z organizatorów. Jeszcze kilkanaście osób bierze udział w przygotowaniu tej gry dla młodzieży. Być może wielu tych młodych ludzi nie zainteresowałoby się na lekcjach historii żołnierzami wyklętymi, ale w takiej formie gry terenowej, gdzie będą mogli sobie postrzelać z paintballa, gdzie będą chodzić po tak zwanym parku linowym, udzielać pierwszej pomocy, rozpalać ognisko, rzucać ćwiczebnym granatem, posługiwać się mapą, kompasem. To jest dla wielu młodych ludzi ciekawe, a przy okazji jakby pretekstem do tego, że dobrze się bawią takimi technikami harcerskimi, poznają historię niezłomnych. W taki sposób poznawałem ja jako młody człowiek w latach 80., mając bardzo dobrych instruktorów harcerskich, też kilkoro nauczycieli. Myślę, że na szczęście jeszcze w Polsce, poza instytucją Ministerstwa Edukacji Narodowej, która raczej nie wspomaga nauczaniu historii, są nauczyciele, nie tylko nauczyciele historii, którzy są pasjonatami historii i przekazują to na zajęciach pozalekcyjnych, zabierając młodzież na różnego rodzaju tego typu akcje, jak chociażby tutaj wspomniana gra terenowa na Barbarce w Toruniu.
Czy ja jeszcze tutaj dopowiem, że ta inicjatywa się rozrasta. Mamy coraz więcej tak zwanych wolontariuszy. Mamy też więcej sponsorów różnych nagród. W tym roku wesprze nas z nagrodami tutaj pan prezes, który zadeklarował, że dla zwycięskich grup w poszczególnych kategoriach szkoły podstawowe, gimnazja i licea, przeznaczy takie duże ryngrafy, które towarzyszyły żołnierzom podczas tego pogrzebu 15 lutego, więc to będzie taka niebywała pamiątka. To będzie też namiastka tego, co tam spoczywało w ziemi i co spoczywa nadal z przywróconą tożsamością. Też mamy jak gdyby tutaj zainteresowanych z grup rekonstrukcyjnych. Oni sami się o to proszą, że czy moglibyśmy brać udział w waszej grze?
Młodzież, ponieważ, tak?
Tak, młodzież, bo grupy rekonstrukcyjne to głównie są młodzi. To oni mówią, czy moglibyśmy się pokazać, tak? Dla nich już, dla wielu osób, tak? Czy wolontariuszy nawet pytają się, czy można byłoby to wpisać im w CV-kę? Jako pewna forma wolontariatu. Nabiera to pewnego prestiżu, nas to cieszy. Natomiast my powoli też będziemy myśleli, żeby pójść trochę poziom wyżej i zrobić wojewódzkie Dni Żołnierzy Wyklętych. Tutaj pan profesor Polak coraz bardziej jak gdyby doświadczenia nabiera w tych takich kwestiach organizacyjnych razem z nami. Już wie, jak zrobić coś większego, jak pozyskiwać też zainteresowanie wśród różnych instytucji. Nawet ostatnio rozmawiałem z panem Marcinem Swarczyną, pełnomocnikiem do spraw kombatantów, marszałka naszego województwa, który był zainteresowany nawet z takim zorganizowaniem spotkania z osobą, która raczej bardziej z rodzinami żołnierzy wyklętych. Ja zaproponowałem tutaj pana prezesa, ponieważ on opowie to w taki sposób bardziej techniczny, bo musimy sobie zdać sprawę, że jako osoby młode, to dzieci nie bardzo chcą słuchać o żołnierzach, o czymkolwiek w sposób taki patetyczny, który może dociera do studentów. Natomiast oni chcą bardziej spotykać się z takimi informacjami technicznymi. Dlatego, że opowiadanie o pewnych problemach to jeszcze do nich nie dociera, oni tego nie rozumieją. Natomiast przedstawianie im problemów w sposób techniczny łatwiej dociera, to im obrazuje. Cały ten problem. Z profesorem Polakiem też co roku jeździmy do Ciechocinka. To jest taka szkoła uzdrowiskowa dla dzieci z szkół podstawowych i gimnazjów. I tam profesor Polak ma o żołnierzach wyklętych, ja mam o Pileckim i przyjeżdża jakiś przedstawiciel też IPN-u, który na przykład opowiada o tam danej tematyce. To jeszcze sami uzgadniamy. I proszę sobie wyobrazić, że profesor Polak podszedł do tematu jako profesjonalny wykładowca, tak jak do studentów, tylko że informacje, sposób przekazania, te dzieciaków tak naprawdę jak gdyby nie tyle, że interesował. One się po prostu pogubiły. Natomiast ja poszedłem i to nauczyciele sami powiedzieli, że to było właśnie dobre dla nich. Dla nich. Dla nauczycieli to, co mówi profesor Polak, ale to dla dzieci. To, co ja powiedziałem w bardzo krótkim czasie, bo może i wstyd się przyznać, ale rozkleiłem się, ponieważ to był ten czas też o IMCE, który poświęciłem dwa dni wcześniej. Czytałem właśnie o formach tortur. Powiedziałem, jak to było z tą dziewczyną. I tam były takie dwie, trzy dziewczynki, które były w jej wieku, może trochę tam młodsze, tak z 4 lata młodsze. I powiedziałem, dziewczyny, słuchajcie, wy jesteście niewiele młodsze od tej dziewczyny. Jak byście się zachowały, gdyby nagle ktoś was złamał, wyrwał wam paznokcie, a do tego jeszcze gwałcił? To było może trochę ostre, ale bardzo obrazowe. Proszę wyobrazić sobie, że większość dzieciaków się poryczała. Nauczyciele powiedzieli, że to jest właśnie bardzo obrazowe. Bardzo obrazowe. Część uczniów, którzy byli 2 lata wcześniej, przyjechali specjalnie do sanatorium na ten okres, właśnie gdzie my mamy te spotkania z nimi. Po to, żeby posłuchać, czegoś nowego się dowiedzieć. I co się okazało? Fenomenem tej szkoły, tych spotkań, że te dzieciaki dowiedziały się o żołnierzach wyklętych właśnie podczas tych wykładów, pojechały do swoich szkół i tam zaproponowali nauczycielom, że oni chcą robić takie spotkania, takie przedstawienia, pisać referaty na ten temat. Dlatego nas to cieszy.
Bardzo dziękuję i teraz już mamy kolejne telefony. Prosimy też naszych słuchaczy. Halo? Szczęść Boże?
Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus. Na wieki wieku, amen. Ale słabo panią słychać. Tak, teraz może troszkę, tak, troszkę głośniej, tak? Skąd pani dzwoni, jak ma pani na imię?
Ja dzwonię właśnie z Poznania, ale jestem mieszkanką właśnie z Białostockiego.
Białostockie. Jak ma pani na imię?
Genowefa.
Pani Genowefo, witamy serdecznie.
No i tu opowiem taką historię. Miałam w ten czas 7 lat chyba. Właśnie przybyli do nas, do wsi, a ta wieś nazywała się Zastoce. To jest 5 kilometrów od Kniszyna, a 20 chyba 5 do Białegostoku. I taka jest sytuacja. Moja mama urodziła brata właśnie w sierpniu. Koniec właściwie lipca. I ci partyzanci, to znaczy partyzanci, tak na nich nazywali mnie. I okazało się, że chcieli u nas zamieszkać. Jakiś czas byli, mieszkali u nas. To był porucznik Jan Tabortowski i łączniczka Franciszka Ramontowska. Iskra, ona miała pseudonim, a Jan Taborowski miał pseudonim Bruzda. Bo moich rodzice poprosili ich, nie wiem jak oni tam długo u nas byli, w każdym bądź razie prosili o chrzest, żeby ochrzcili mojego brata. No i był ten chrzest, był ochrzczony przez tych pana Jana i panią Franciszkę. No i nie wiem, jak jeszcze długo byli, ale w każdym bądź razie mówili, że jadą że ona jedzie do Jedwabnego, a on chyba do Grajewa. I zostawili, jeszcze jako na pamiątkę zostawili temu memu bratu, on pas wojskowy i brzywkę. Był majorem. No i po jakimś czasie, nie wiem, jak się moi rodzice, bo nie żyją teraz, dowiedzieli się, że on nie żyje i prawdopodobnie już w 57 czy kto się zastrzelili ubecy, a ona, że wyskoczyła oknem z Białymstoku wojskowego szpitala i złamała kręgosłup. No i myśleliśmy, że oni nie żyją. I teraz mój brat, właśnie ten ochrzczony przez nich, w internecie dowiedział się, że jest książka oni. I właśnie tą książkę kupił, no i teraz dowiedzieliśmy, i to w tym Białymstoku miał być gdzieś tam stracony. I teraz ciekawi jesteśmy, czy te jego kości są odnalezione.
Dziękujemy pani Genewofo, dziękujemy za to pytanie. Czy panowie są kompetentni, czy są w stanie udzielić jakiejś informacji na temat tego mężczyzny, tego porucznika, pana porucznika? Jeszcze raz, jak pan Jan?
Jan?
Taborowski, tak.
Tak.
Tabortowski.
Bruzda.
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 Nowogródku.
Tak, już tutaj.
W Nowogródku urodził się jego brat, też zginął, też zabili, ale w Rosji został zastrzelony w 40, nie wiem, w którym roku już.
Miał. Nie, to bardzo znana postać, jeden z bardzo znanych dowódców eksponowanych, natomiast powiem szczerze, że nie wiem, jak sprawa jego zwłok się.
Nieznane miejsce, był poddawany obdukcji po postrzale, a w 1994 roku powstał symboliczny grób. Do tej pory nie został odnaleziony.
Tyle możemy w tej chwili powiedzieć na wyżej wymieniony temat. Postawiony, mamy kolejny telefon, prosimy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Gabriela z Centrum Polski.
Pani Gabrielo, witamy.
Tak, tak, ja dzwonię właśnie, bo jest taka akcja na Facebooku, wyklęci na profilowe. Ja tak mało się interesowałam tymi sprawami, ale ktoś mnie zaprosił i właśnie weszłam na tą stronę i wybrałam taką sobie, jest po prostu tyle młodych ludzi roześmianych, radosnych, wybrałam Danutę Sochównę, pseudonim Rad. I widzę, że moi znajomi też wybierali właśnie. Jestem w ogóle zbudowana tym, że jest tyle stron poświęconych żołnierzom wyklętym, tyle grup po prostu i też na YouTubie piosenek i to młode pokolenie śpiewa, rapuje i że pamiętamy, że właśnie internet jest takim trochę wolnym medium teraz w Polsce, bo jeżeli te główne media są taką jedną tubą, której nie da się słuchać, no więc wszyscy uciekamy do tego internetu i właśnie dobrze, że jest tyle tych stron i że młodzież się interesuje, że duch w narodzie nie ginie. Cieszę się, że wszyscy ci ludzie powinni być na piedestale, a nie jakiś tam film Ida, który gloryfikuje oprawców tych ludzi, że właśnie artyści też nie powinni się sprzedawać dla kawałka złota. Polscy artyści, jeżeli chcą być nazwani Polakami. To tyle, takie moje przemyślenia.
Dziękujemy, Bóg zapłać.
Tak więc internet jest skarbcem, jeśli chodzi o wiadomości o żołnierzach wyklętych, jeżeli chodzi o przywracanie pamięci. No, trzeba też podkreślić jedną rzecz, tu przechodzimy do trochę szerszej konstatacji. Pani bardzo słusznie powiedziała, że w sytuacji, gdy w Polsce zaczynają występować elementy państwa totalitarnego, gdy obecny rząd kontroluje środki masowego przekazu w sposób nadmierny i właściwie nietypowy dla systemów demokratycznych, to internet okazuje się ratunkiem. I to jest coś bardzo ważnego. I zauważmy, że młodzi ludzie szukają prawdy w internecie, a gdy władza państwowa próbuje ten internet ograniczyć, te wypadki z akta, prawda, sprzed kilku lat, to wtedy wszyscy ludzie młodzi wypowiedzieli, można powiedzieć, posłuszeństwo tej władzy, wyszli na ulicę manifestować przeciwko temu. Więc internet jest tutaj rzeczywiście przestrzenią wolności i przestrzenią także odkłamywania naszej historii. To jest rzecz wspaniała.
I mamy kolejny telefon. Prosimy. Halo.
Halo.
Proszę bardzo.
Szczęść Boże. Ja dzwonię z Lublina.
Tak.
I chciałam powiedzieć, że też jestem rocznikiem 80. Tak. Oczywiście w szkole nie mówiono o żołnierzach.
Słabo słychać. Gdyby troszkę mocniej.
Czy teraz lepiej troszeczkę?
Troszkę lepiej, tak. Troszkę mocniej, tak? Odważniej.
W każdym razie chciałam powiedzieć o takiej pozytywnej rzeczy, która się wydarzyła u nas w Lublinie jakiś czas temu. Odnaleziono głowę ostatniego partyzanta Rzeczpospolitej, Lalka albo Lalusia, bo różnie go nazywano. W każdym razie jego zwłoki zbezczeszczono, prawda, po śmierci. Odcięto mu głowę. Ciało wydano rodzinie, natomiast głowę odnaleziono niedawno. I tutaj oczywiście dużą rolę odegrał Instytut Pamięci Narodowej, ale także ludzie, którzy po prostu walczą o to dobre imię, o tą pamięć. Mamy tutaj w Lublinie Fundację Niepodległości, która, prawda, koncerty panien wyklętych, to jest ich dzieło. I myślę, że ta pamięć jest odkłamywana i jest coraz lepiej, chociaż pewnie jeszcze dużo pracy pozostało, żeby pokazać te sylwetki tych ludzi, żeby ich odnaleźć i przywrócić im godność i pamięć. Po prostu chciałam powiedzieć w takim pozytywnym aspekcie. Tutaj właśnie dobrze. Z Lublina, że po tylu latach udało się temu człowiekowi przywrócić godność i pamięć i jego syn mógł pochować swojego ojca właśnie w spokoju po tylu latach.
Dziękuję bardzo.
Tak, znamy Fundację Niepodległości z Lublina. Jest to fundacja, która nas tutaj wspiera różnego typu gadżetami, ulotkami, które możemy wręczać uczestnikom na grze terenowej na Barbarce. Jest to fundacja, która kładzie nacisk na docieranie do odbiorców nie poprzez jakieś takie gry, wydarzenia, ale bardziej poprzez literaturę oraz koncerty. I tutaj najbardziej rozpropagowane są panny wyklęte, panny wygnane. Na ten temat na pewno więcej powie Piotr Bigalski, nauczyciel, który w naszym środowisku słynie z tego, że jeżeli chcemy jakiś utwór patriotyczny, to na pewno szybciej znajdziemy go u Piotra niż w internecie. I Piotrze, może.
To prawda, że młodzi ludzie bardzo lubią identyfikować się z pewnymi wartościami poprzez przekaz im bardzo bliski, jakim jest muzyka. I dzisiaj rzeczywiście tych inicjatyw muzycznych różnego rodzaju jest bardzo dużo. Tutaj wspomniany projekt Panny Wyklęte, Panny Wygnane, czy zespołu Depres, Myśmy Rebelianci, w takiej formie rockowo-punkowej z tekstami żołnierzy, pieśni o żołnierzach wyklętych, czy śpiewanych przez żołnierzy wyklętych. Są wydawane także książki, można je kupić nawet w księgarniach, które wydawałoby się, że tych książek na swoich półkach nie będą miały, więc wydaje się, że dzisiaj to docieranie z tekstem, czy to w formie książkowej, czy w formie muzycznej, dobrej piosenki, czy w formie filmu, jest coraz powszechniejsze. Warto, żebyśmy zadbali, tutaj jedna z pań mówiła o kinematografii. Rzeczywiście dzisiaj film odgrywa szaloną rolę, bo jego rozpropagowanie może przybliżyć, czy zrobić dużo więcej niż kilkadziesiąt książek w tak zwanej przywróconej pamięci zbiorowej. I należy chyba monitować na Ministerstwo Kultury, Polski Instytut Sztuki Filmowej, żeby projekty, jak tutaj wspomniany przez profesora, film o Roju został dokończony. Mamy właściwie gotowe scenariusze filmów o rotmistrzu Pileckim. Powstał teatr telewizji. Jest taki dokument. Jest dokument teatr telewizji o Ince, wielokrotnie także przez telewizję publiczną emitowany. Można nabyć płyty. Jest o Anodzie. Jest film o generale Nilu. Trochę tego mamy. Wydaje się, że jak na 25 lat suwerenności i wolności jest tego zbyt mało. Szkoda, ale cieszmy się z tego, co jest, i pomnażajmy to dobro, tą kulturę, która przybliży nam żołnierzy wyklętych. Warto też sobie postawić pytanie, dlaczego warto pamiętać o żołnierzach wyklętych, dlaczego warto o nich przywracać pamięć. Wydaje mi się, że przywracanie pamięci o żołnierzach wyklętych jest ważne po to, żebyśmy mogli mieć, jakby identyfikować się z tymi, którzy coś potrafili dla dobra wspólnego, któremu na imię Polska poświęcić swoją przyszłość, życie czy lata spędzone w więzieniu. Że nie tylko coś mi się należy, ta słynna mowa Kennedy'ego z roku 60 ze studentami, którzy wołali, że chcą tego i owego, a on powiedział: nie pytajcie, co Ameryka może zrobić dla was, powiedzcie, co wy możecie zrobić dla Ameryki. jakby parafrazując te słowa, nie pytajmy się, co państwo może zrobić, przywracając pamięć o żołnierzach wyklętych, bo być może niewiele zrobi, ale każdy na swoim podwórku niech zrobi to, co można.
Ja tutaj jeszcze dopowiem a propos muzyki, bo Piotr powiedział o projekcie Fundacji Niepodległości z Lublina. Natomiast ja jeszcze dopowiem tak, że jeżeli chodzi o tak zwany hip-hop patriotyczny, bo to jest rodzaj muzyki, który w tej tematyce króluje. To jest Tadek Polkowski, Boski Roman, to jest Pich, Zjednoczony Ursynów. Są to artyści, których można spokojnie znaleźć na YouTubie, odsłuchać sobie i gwarantuję, że poziom tekstów jest znacznie lepszy niż w przypadku wielu komercyjnych utworów, które znajdują się na listach przebojów różnych stacji.
Tak, a ja bym jeszcze na koniec tego wątku nawiązał do wypowiedzi radiosłuchaczki właśnie z Lublina, która mówiła o tej sprawie odcięcia głowy ostatniego partyzanta. Otóż, proszę Państwa, ta sprawa pokazuje, jaka była zaciekłość władz komunistycznych w tępieniu żołnierzy wyklętych. No, wtedy to już właściwie była Służba Bezpieczeństwa, nie Urząd Bezpieczeństwa, bo to rok 63. I Józef Franczak zostaje zabity w czasie obławy, po czym odcinają mu głowę po to, tym zwłokom jego, żeby na podstawie plomb w zębach zidentyfikować, jaki dentysta leczył mu zęby i żeby jeszcze aresztować, ukarać ewentualnie tego dentystę. No więc zauważmy, proszę Państwa, no, jaka
premedytacja.
Jaki poziom perfidii prostu, wręcz coś niebywałego.
I takiej gorliwości w tym negatywnym tego słowa znaczeniu, żeby po prostu wyczyścić wszystko, co było związane z Polską przedwojenną, obce ustrojowi komunistycznemu.
Tak.
Proszę bardzo, panie prezesie.
Jeśli chodzi o aktywność młodzieży, to ona również daje o sobie znać w takich momentach, kiedy zgłasza się do nas człowiek zainteresowany swoim regionem i przekazuje nam informacje na temat miejsc pochówku. Wydawałoby się, że takie informacje najczęściej posiadają tylko osoby starsze, ale wiele młodych osób żywo interesuje się tym tematem i telefonują do nas, przekazując takie informacje. To jest bardzo krzepiące, bo faktycznie ci świadkowie bezpośredni odchodzą już z oczywistych względów, a dla nas, dla fundacji, która poszukuje tajnych miejsc pochówku, te informacje przekazywane nam na numer, zresztą też zachęcam słuchaczy tą drogą, aby przekazywali takie informacje pod numer 886-886-440. Są dla nas te informacje bardzo ważne. Każdą z nich uprawdopodobniamy, sprawdzamy. Staramy się działać jak najszybciej i skutecznie.
Ja panu profesorowi dziękuję za to, co pan prezes mówi, ale też w tej chwili chcę podziękować panu profesorowi za to, że właściwie nam wytłumaczył, jaki był sens odcięcia tej głowy, bo właściwie słuchacze też słuchają odcięto głowę jako przejaw jakiegoś azjatyckiego barbarzyństwa, ale właściwie tutaj, kiedy pan dał tutaj, pan profesor wytłumaczył, jaki był cel tego, to wtedy jest to nie tylko jakieś takie barbarzyńskie, azjatyckie barbarzyństwo, tylko jest tutaj jeszcze chęć złapania tych lekarzy, którzy szli z pomocą opozycji czy tym żołnierzom wyklętym, żeby właściwie jak w Korei Północnej w promieniu 5 kilometrów wszystko wyciąć, żeby nie było w ogóle, oni byli odcięci od wszelkiego rodzaju jakiejś pomocy społecznej, humanitarnej czy czegokolwiek. A więc również zastraszenie społeczeństwa.
Tak, no to był jeden z celów bezpieki. Może nawet najważniejszy.
I mamy kolejny telefon, prosimy
można?
Bardzo.
Halo?
Proszę bardzo,
halo?
Tak.
Halo?
Tak.
Lublin, można?
Proszę bardzo, jak ma pan na imię?
Marian Barcik z Lublina.
Z Lublina, prosimy.
Akurat tutaj mam taką sprawę, że tam państwo mówicie, bardzo cieszę się z tym. Spotkanie z młodzieżą. Żona moja, no w tej chwili już jest podeszły, wieku 83 rok, pracowała to jest córka Zakrzewskiego, który był producentem zapalników do granatów. Ona tam jako młoda dziewczyna to tam jakieś zawleczki zakładała, roznosiła tam zapalniki gotowe, tam bibułę. W czasie słuchania radia to kocioł, a później był za komunistów, też tam ratowała to wszystko. No nie wiem, gdzie to komu to przekazać, to, bo ona jeszcze w tej chwili żyje, w tej chwili śpi, bo to późno troszkę. Ale to ciekawe, może ciekawostko jest to, że jeden z synów, wnuczków moich, harcerz, poprosił babciu, powiedz nam trochę, jak to było. Zebrał tam jakąś grupkę tych harcerzyków młodych. Jak oni słuchali, mówi, no ani jak mucha leciała, to tak buzie otwarli i tak słuchali z zajęciem, takim przejęciem. No, nie wiem, komu to przekazać, tę serię informacji, bo ja nie potrafię ładnie napisać, a tym bardziej mówić jeszcze. Jeśli by to potrzebne było, to do kogo się zgłosić z tym, żeby tak może ktoś, kto umie pisać, mógł to ładnie zebrać i przedstawić gdzieś. Nie wiem gdzie.
Ja myślę, może ja coś powiem. Myślę, że najlepiej by było się zgłosić do oddziału Lubelskiego Instytutu Pamięci Narodowej. PEN od pewnego czasu robi taką akcję, może nie tyle spisywania, co nagrywania relacji. Nagrywania relacji, tego robi się sporo. I myślę, że warto by po prostu pójść do Lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej i powiedzieć, że jest osoba, która może...
Może jeszcze dużo powiedzieć na ten temat. Tak jest, bo ona bezpośrednio zajmowała się, właśnie była przy produkcji takiej domowej zapalników.
Myślę, że powinien pan to... Bardzo dużo zrobiono. Powinniście państwo bezwzględnie zgłosić się i poprosić o nagranie relacji. Na pewno taka relacja zostanie nagrana, będzie służyć historykom.
Bo mówię, ja to do pióra to nie mam... Szczególnie do takiego pisania.
Tak Daru. Jest, ale tutaj pan profesor ma bardzo dobrą myśl, że można właśnie opowiedzieć, zostanie nagrany, zapłać.
Jaki tam tak? Numer, żeby mnie szukać, że można prosić do IPN-u Lublin?
No to trzeba, ale to trzeba trochę, no może...
Nie, że to jest...
No, wystarczy wejść na stronę internetową IPN i... Wszystkie adresy oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej się znajdują, więc to jest bardzo, bardzo proste.
Wszystkiego dobrego.
Jeśli można jeszcze coś dodać.
Teścio jakiś tam, że tak powiem. Aha, jeszcze tam ciekawostka jest, że na terenie, gdzie tam mieszkali dziadkowie, jest jeszcze zakopane coś. Ja tam kiedyś kopiąc sobie za piaskiem, dokopałem się do skrzynek takich dwóch, ale dziadek mówi, nie rusz tego, schowaj, to nie ma co wykopywać. Ale coś tam jest, jakieś takie żółte skrzynki były. Coś to z jego działalnością związane jest. Chyba to kiedyś zajmę się i wykopię.
Albo też proszę powiadomić Instytut Pamięci Narodowej. Na pewno pomogą panu, przyślą ekipę, bo...
Nie, no bo to można zepsuć coś.
Wiem, że to są... Tam jest dużo młodych historyków, którzy są bardzo zainteresowani takimi sprawami. Myślę, że z łopatami by chętnie tam i z panem poszli.
Nie, to nie głęboko, do pół metra jest piasku.
No więc tym bardziej.
Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Z Bogiem. Szczęść Boże. I kolejny telefon. Prosimy. Szczęść Boże. Proszę bardzo.
Dzwoni Józef ze Słupcy.
Witamy, panie Józefie.
Teraz w zasadzie to jest tak, nawet to dzwonię jakby nie ja, tylko w imieniu moich dzieci.
Które, panie Józefie, troszkę głośniej, gdyby można. Tak?
Które znalazły w internecie informację właśnie, że jest bieg w mieście z okazji, w Koninie dokładnie, z okazji właśnie rocznicy śmierci Lalka i właśnie 1 marca jako Dnia Żołnierzy Wyklętych. No i oni wyszukali ten bieg, no i wpali na pomysł, żeby po prostu rodzinnie, to dzieci mają także 20 parę lat, ale również namówił najmłodszego syna, który ma 13 lat, brał udział w tym biegu tak samo i również namówili nas, żebyśmy wzięli udział w grze miejskiej poświęconej właśnie pamięci żołnierzom wyklętych. No, może być, że trochę przez przypadek właśnie nawet wygraliśmy tą grę miejską, ale wtedy tak naprawdę zdałem sobie sprawę, że jeju, przecież ja tak naprawdę o tych żołnierzach kompletnie nic nie wiem. Człowiek przechodził do szkoły, kończył tam studia i tak dalej, by się wydawało, no, że wiele rzeczy nieraz się słyszy, ale strach przed taką grą miejską, ja naprawdę tych ludzi nie znam, nie znam ich życiorysów, tak naprawdę nie wiem, gdzie oni działali, co oni robili, zna się poszczególne tam tylko pseudonimy, gdzieś tam pirazy, drzwi, tak można powiedzieć, natomiast pamięci tak naprawdę nie ma. I ja właśnie jestem bardzo wdzięczny organizatorom za to, że że to się odbyło, że właśnie można było brać udział, że ten bieg, że gra miejska, że było takie przeżycie, a tam syn na nich on po prostu powie, jak on to odebrał. Ma 13 lat i właśnie po raz pierwszy pokonał ten bieg na dystansie 1963 km, czyli ta symboliczna data śmierci, metrów śmierci Lalka. I niech on powie, jak on to odebrał.
Przedstaw. Halo, witamy.
Tak. Stefan Sikorski.
Stefan masz na imię, tak?
Tak.
Dobrze, Stefan.
No i ja to odebrałem, że ja pobiegłem tak, jakby złożyć im ten hołd. I się cieszę, że mogłem pobiec i że przebiegłem ten dystans.
No to gratulujemy, bo często, mimo że to nie jest jakiś krótki dystans, jest on urozmaicony poprzez bieg taki tak zwany przełajowy. To są pagórki, to są też jakieś wąskie ścieżki. Wiem, jak to wyglądało tutaj w pobliżu Torunia w Aleksandrowie Kujawskim. I budzi to nas tutaj podziw i uznanie.
Może się zapytamy jeszcze, ilu tam kolegów było? Stefan, słyszysz nas? Stefan, ilu was biegło?
Było 135 osób. Wow. No ale ode mnie to od rodziny, ode mnie jeszcze tam znajomych, bo tak pobiegło tak 10 osób.
A powiedz mi, czy były jeszcze jakieś inne dystanse, czy tylko był ten 1963?
Koninie był tylko taki, ale na przykład w Poznaniu i w innych miastach było 5,7 kilometrów.
A no to fajnie.
Ogólnie, brawo dla ciebie za to, że dałeś się namówić na taki bieg i teraz jeszcze dość późno już, jutro pewnie do szkoły trzeba rano wstać i bierzesz udział w tej audycji, tutaj mówisz i że chciałeś oddać im hołd jako 13-letni młody człowiek, bije brawo i także twoim rodzicom, opiekunom, że ciebie tak zainspirowali, a ty to tak pięknie teraz opowiadasz, brawo, naprawdę mogą być z ciebie rodzice i rodzina bardzo, bardzo dumni. Pozdrów wszystkich kolegów, którzy i całą rodzinę, która brała udział w tym biegu. Piękne świadectwo, brawo.
Stefan, a powiedz, kiedy się pierwszy raz dowiedziałeś o tym Lalku i o żołnierzach niezłomnych? W szkole, na lekcji historii?
No, na początku to w sumie od brata, bo mi kupił na imieniny grę o żołnierzach wyklętych.
Pięknie. Brawa dla brata.
Brat wie, co kupić.
A później? Później może na historii, co? W szkole?
No, właśnie niezbyt.
A, niezbyt.
O, to mam taką sugestię, że na najbliższą lekcję historii podejdziesz do pani nauczycielki i powiesz, że na przykład na rocznicę urodzin, tak, albo na przykład na rocznicę związaną z zakatowaniem, tak należy mówić, Witolda Pileckiego, przygotujesz prezentację i swoim kolegom coś na temat pułkownika, do niedawna rotmistrza, coś powiesz.
Może dzięki twojej inicjatywie klasa dowie się czegoś więcej.
A więc widzisz, Stefan, jakie tutaj masz propozycje i wszyscy ci gratulują, że do nas się dodzwoniłeś, tata się dodzwonił i też podzieliłeś się na antenie tym pięknym doświadczeniem. Stefan, jeszcze chcesz coś powiedzieć?
Chyba nie.
Chyba nie. No to wszystkiego dobrego. Dziękujemy za twoje słowa i za to świadectwo. Życzymy ci dobrej, spokojnej nocy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, Grzegorz z zachodniej Polski.
Witamy, panie Grzegorzu.
Ja chciałem wrócić do sygnału słuchacza rocznik 80, który mówił o Dniu Sądu dla katów żołnierzy wyklętych. No, ojciec tak troszeczkę zdeprecjonował, sądzę, wypowiedź tego słuchacza. Ja myślę, że ja też jestem urodzony w dekadzie lat 70., więc myślę, że nie trzeba się tego obawiać, bo przecież nie sądzę, żeby ten człowiek, który był rocznikiem 80. no i słucha Radia Maryja, nie sądzę, żeby się miał na myśli jakieś rękoczyny czy tego typu rzeczy. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że żaden z oprawców, zarówno żołnierzy wyklętych, jak i późniejszych zresztą przecież ludzi, czy w latach 70., czy czy potem 80. stan wojenny, no nie został jednak skazany, prawda? W związku z tym myślę, że ten człowiek, mówiąc o dniu sądu, miał na myśli po prostu dosłownie dzień sądu, a więc osądzenie tych ludzi i skazanie prawomocnymi wyrokami. To, że oni są w tej chwili już w podeszłym wieku, sądzę, że nie ma większego znaczenia. Proszę zwrócić uwagę na to, że no tak jak zbrodniarzy hitlerowskich do tej pory gdzieś w Ameryce Południowej się ściga i jednak czasami skutecznie znajduje i skutecznie osądza prawomocnymi wyrokami. Natomiast w Polsce jednak tych oprawców komunistycznych nie. Proszę zobaczyć, no niedawno wyszedł z więzienia Grzegorz Piotrowski, zabójca księdza Popiełuszki, prawda? Natomiast żaden z jego mocodawców nie został skazany. No, Wojciech Jaruzelski, którego stopnia wojskowego nie chcę wypominać, dlatego że sądzę, że powinien być zdegradowany już dawno, no już umarł i jest już poza zasięgiem naszego wymiaru sprawiedliwości. Mamy nadzieję, że sprawiedliwość Boża go dosięgnie. Natomiast no, pozostał jeszcze drugi uczestnik czy twórca stanu wojennego, Czesław Kiszczak, którego też nie chcę nazywać generałem, bo sądzę, że na to nie zasługuje, dawno być powinien zdegradowany. No i jakoś jemu się tutaj włos z głowy nie ma prawa spaść. Zresztą no, aureolki pospadają, tak mówił Wojciech Jaruzelski. Zatem chcę powiedzieć, że drogi ojcze, proszę nie odbierać, myślę, w taki sposób dosłowny i jakiś taki z niecnymi zamiarami intencje tego człowieka, bo po prostu trzeba tych katów komunistycznych osądzić. Ja, ponieważ, tak jak mówię, no pochodzę z zachodniej Polski, dzisiaj byłem akurat w Warszawie, widziałem na krakowskim przedmieściu taką małą demonstrację pod Belwederem. Tam stoi grupka osób, nie wiem, 10, może 20, takie babcie zmarznięte, siedzą i pilnują krzyża, które ułożyły ze świec. I zobaczcie, jaki jest hart ducha tych ludzi, że im się chce, że oni mimo podeszłego wieku i mimo no, niepogody, jakichś tam warunków atmosferycznych niedobrych, jednak dają to świadectwo. Natomiast no, apeluję do księży, do ojców, a przede wszystkim do purpuratów jednak o więcej odwagi. No proszę zwrócić uwagę, jak były te wydarzenia po katastrofie smoleńskiej i usuwanie krzyża. No to co tam był jeden wikary i ksiądz Małkowski tak naprawdę, tak? Natomiast żaden z księżentów kościoła się jednak no, nie stawił za tym, żeby tam krzyż zostawić, tak? Więc dlatego jak teraz wracamy do tematu osądzenia zbrodniarzy komunistycznych, to proszę jednak zagrzewać ludzi i myślę, że tutaj ku pokrzepieniu serc trzeba tego typu audycje, jak teraz rozmowy niedokończone prowadzić, a bardzo proszę jednak nie odsuwać tych pomysłów, bo po prostu tych ludzi trzeba skutecznie osądzić, oczywiście prawem dozwolnymi środkami. No to tyle, chciałem się podzielić. Bardzo no, dziękuję.
Tak, dziękuję bardzo, ten telefon.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I to właściwie to telefon był do mnie skierowany. I nie będę tutaj panów angażował, chyba że panowie coś chcą powiedzieć. Problem osądzenia zbrodniarzy nazistowskich, oni byli w bardzo małym procencie osądzeni. Większość nie została osądzonych. Zrobiono tylko takie niektóre sprawy. A jeśli chodzi o sprawy związane tutaj z Polską, w Polsce, no to jest też cała sprawa układu społeczno-politycznego, też umowy Okrągłego Stołu, różnych innych rzeczy, więc tutaj jesteśmy, no pan tutaj poruszył różne wątki, bo i sprawę krzyża w Warszawie i te wspaniałe kobiety, które mają ducha i chrześcijańskiego i patriotycznego. Więc ja bym tutaj tego wątku dalej nie jakoś kontynuował. Nie dlatego, że jakoś nie chcę, ale on jest bardzo zawiły i trudny w pewnym sensie. Przypomina mi się taka sytuacja, że trzeba się najpierw jednak bardzo dużo modlić wobec tych wszystkich trudnych sytuacji, bo są to sprawy bardzo zawiłe, delikatne. Też przypominam sobie słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, kiedy był w Polsce już wtedy, kiedy komunizm został obalony i papież tam wskazywał na dalekosiężne cele narodu polskiego. Ja tutaj nie chcę występować jako ten, który unika trudnych tematów czy trudnych spraw, ale też nie chciałbym wzbudzać jakichś takich, bo dzielić jest łatwo, niszczyć jest łatwo, więc tutaj jakoś tak bym widział tą sprawę. Dziękuję za ten telefon. Mamy kolejne telefony. Prosimy bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Ojcu. I gościom.
Tak. Można głośniej, bo jednak słabo słychać.
Proszę Ojca, teraz dobrze?
Jeszcze głośniej troszkę, wyraźniej.
Proszę Ojca, są goście z Instytutu Pamięci Narodu. Ja bym chciał o rotmistrzu Pileckim, żeby troszeczkę przybliżyć życiorys. Bo u nas taki bezdomny był, pracował w kółku rolniczym, tam tatuś go zatrudnił, znaczy pracował u nas. Też był Pilecki. No i nie znam, ale to być może zwierzę z nazwisk. Chodzi mi też o to iskrzenie, żeby nie zaiskrzeć, bo widać, co w Rosji potrafią jeszcze teraz robić.
O Pileckim, tak? Żeby przybliżyć tak, postać. Tak,
przybliżyć. Ja byłem, bo ja mógłbym w Gdańsku, byłem w Gdańsku dzisiaj na tych uroczystościach pięknych. I było tam przy cmentarzu. Bardzo dużo zdjęcie. Srebrzysko cmentarz, bardzo pięknie udekorowane.
Dobrze, to poprosimy tutaj któregoś z panów i
tak. Zobaczcie, nic nie wspiera.
Prosimy właśnie, może któryś z panów przybliży postać pana Pileckiego.
Więc tak, rotmistrz Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 roku. Niestety okres, w którym się urodził, a następne też lata, które sprowadziły pierwszą wojnę światową, wielką wojnę bolszewicką i następnie później była druga wojna światowa, prowadziły do tego, że to był człowiek, który musiał się bardzo przemieszczać. Jego rodzina, ojciec byli zsyłani na Sybir. Zachował się w pamięci swojej córki Zofii i Andrzeja, którzy obecnie są ludźmi bardzo sędziwymi, natomiast bardzo patriotycznie nastawionymi w ogóle do życia, jako wspaniały przede wszystkim ojciec, który mimo swojego zapału w walce o wolną Polskę nie zapominał o rodzinie. Oczywiście on tam przechodził szereg oddziałów, szwadronów, był też na szkoleniach tutaj w szkole podoficerskiej w Grudziądzu. Służył u wielu dowódców, aż w końcu przyszedł taki okres, że sam postanowił założyć razem między innymi z Tadeuszem Płużańskim, pseudonim Tadeusza Radwan, tajną armię polską. Tylko po to, żeby dostać się do Oświęcimia, do obozu Auschwitz-Birkenau, aby rozpracować cały ten obóz, system działania, system transportowania, dostarczania nowych więźniów i przy pomocy Armii Krajowej, która z zewnątrz, która oczywiście później zrestrukturyzowała się i została przydzielona do odpowiednich rzeczy. On założył tam na terenie obozu własną siatkę konspiracyjną, która rozpracowywała wewnątrz obóz, natomiast po kontakcie z członkami Armii Krajowej te raporty były przekazywane dalej. I tutaj właśnie mogę powiedzieć o tych raportach Pileckiego dzięki nim. Nie tak jak teraz gdzieś tam słyszymy, że to alianci tak naprawdę dowiedzieli się, że w Polsce są niemieckie obozy zagłady, że to Amerykanie gdzieś tutaj działali. Nie, nic podobnego. to Amerykanie dowiedzieli się, Anglicy, Amerykanie dowiedzieli się o takich obozach właśnie dzięki Witoldowi Pileckiemu. Pilecki trafił do obozu w 1941 roku podczas łapanki. To on przybrał fałszywe nazwisko Serafiński, dlatego że on znalazł dokumenty takiego człowieka. I on tam pod tym nazwiskiem fałszywym działał. Natomiast do czego bym zmierzał i co jest najważniejsze, to późniejszy etap działalności Witolda Pileckiego i tych jego raportów. Najwięcej na ten temat mógłby o Pileckim, jego całej działalności powiedzieć Tadeusz Płużański, syn Tadeusza Płużańskiego, pseudonim Tadeusza Radwan, który ma tak naprawdę też zapiski historyczne swojego ojca. Bo to, co my wiemy o Witoldzie Pileckim, to są jakieś wiadomości, informacje przekazane też poprzez historyków, przelane też na papier. Natomiast on ma te relacje prosto od ojca.
Myślę, że dobrze by było, gdyby jakieś takie rysy charakterystyczne wielkości tego człowieka. Na czym polegała wielkość i odwaga? To był też człowiek modlitwy. On się codziennie dużo modlił, bo też mamy następne telefony, nie chcę blokować.
Dobrze,
to... Żeby powiedzieć pewne cechy charakteryzujące wyjątkową postawę tego polskiego oficera.
Waleczność, miłość do ojczyzny, miłość do wartości, teraz obecnie w dzisiejszych czasach bardzo negowanych, czyli rodzina, Bóg i honor, następnie poświęcenie, nie uginanie się wobec wrogów przed wartościami, które się wyznaje. Co mogę jeszcze powiedzieć? Był bardzo dobrym strategiem, ponieważ potrafił przewidzieć pewne poczynania i tak na przykład, jeżeli był ten pokazowy proces Pileckiego, następnie Tadeusza Płużańskiego i łączniczki, zapomniałem nazwiska,
grupy Pileckiego.
Pileckiego, tak. To on właśnie powiedział, słuchajcie, oni będą robić to, to, to i to. Musimy się na to przygotować i strategia, którą obrali, okazała się bardzo, bardzo dobrze przemyślana. Nie pozwoli na to, żeby ubowcy ich skłócili i przekazywali informacje te, potwierdzali tylko te informacje, które UB już dysponowała. Także tak naprawdę Pilecki jest dla nas wzorem. Wzorem człowieka, który pogodził obywatelski obowiązek służenia Polsce, ale też nie zapominał o ojcostwie i był też wzorowym małżonkiem.
Dziękuję bardzo za tą informację o tym wyjątkowym żołnierzu niezłomnym. I mamy kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto dzwoni? Ale trzeba mówić, panie Andrzeju, jeżeli dobrze usłyszałem, głośniej.
Czy tak można, wystarczy?
Jeszcze głośniej, troszkę wyraźniej do słuchawki, bo jakoś dzisiaj słabo słychać.
Witam serdecznie ojca prowadzącego, witam pana profesora. Cieszę się, słysząc zaangażowanie młodzieży różnego rodzaju dzisiaj.
Jeszcze głośniej, bo naprawdę bardzo słabo słychać, bardzo słabo pana słyszymy.
Tak, a teraz lepiej słychać, bo z komórki mówię, może ten głos...
Zasięg jest może jakiś, a no to, no, dobrze, będziemy się starali jakoś.
I dotyczy to majora Tabortowskiego. Jest dosyć ciekawa książka na jego temat, w 2000 roku wydana, lub 98. To jest pseudonim Bruzda, major Tabortowski. Pani wspominała z Poznańskiego o majorze Tabortowskim. On był długi czas solą wokół Urzędu Bezpieczeństwa. Jako taki Polak, wzór Polaka, walczył z tą czerwoną, że tak powiem, zarazą. W końcu zginął i nie wykonano wyroku, lecz zginął podczas ataku na posterunek milicji, i chyba UB. To taka była końcówka. Dokładnie opisany został życiorys Sławomira Poleszaka w tej książeczce, o której wspominam. A że był bardzo niewygodnym dla powojennych władz, powstała książka również, nie ma co wspominać autora, ale to był Ubek, bardzo źle napisał i dlatego no, raczej trzeba mówić dużo dobrego, co major Bruzda zrobił. To tyle, jeżeli chodzi o wspomnienie o majorze Tabortowskim. Mam tyle do powiedzenia. W domu dużo słyszałem, będąc dzieckiem, o losach żołnierzy wyklętych. Mam sam przeżycia niezbyt takie ciekawe. Nawet członkowie rodziny na Sybir trafili za walkę w okresie okupacji, a po wojnie przez NKWD byli rozliczani za to, co robili. No i taki był epilog. Trafili członkowie, znaczy jeden trafił na Sybir za to, co zrobił. Wrócił zresztą do Polski i kilka lat temu zmarł. No to tyle.
Dziękujemy. Bóg zapłać, szczęść Boże. I mamy kolejny telefon, prosimy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Małgorzata z Warszawy.
Witamy Pani Małgorzato.
Chciałam się zapytać, jak może społeczeństwo wymóc na prezydencie aktualnym Komorowskim, jednak w jakimś trybie nadzwyczajnym pozwolenie nam wznieść wspaniałego pomnika żołnierzom wyklętym na Łączce, kiedy cały czas są odpowiedzi, prawda? Dzisiaj nawet słyszałam przez telewizję w dzienniku radia, telewizji Trwam pana Nałęcza, że mamy czekać tygodnie, bo będzie już jakaś tam decyzja. A w zasadzie wiemy z wypowiedzi panów Płużańskiego, że to nie jest dobre rozwiązanie, nowelizacja tych ustaw, tylko trzeba by nową, żeby rzeczywiście zrobić miejsce na wspaniały pomnik pamięci tym ofiarom. I dzisiaj chciałam powiedzieć, że na Puławskiej, w kościele świętego Michała, pan Komorowski razem z żoną był na mszy o godzinie 8 wieczorem i bardzo ostentacyjnie, bo to jest duży, wspaniały kościół halowy, wysoki, przemaszerował przez całość od końca, bo gdzieś tam był w ukryciu, siedzieli z boku, przemaszerował do Komunii Świętej.
Pani pytanie do naszych gości.
No jak można właśnie trafić, żeby, jeżeli się tak przejmują, dzisiaj jest Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. I w takim dniu, prawda, idzie ostentacyjnie, a wiadomości są takie, że już szykują i żadnego dekretu, jakiejś specustawy nie można zrobić, żeby tam zrobili miejsce, tylko trzeba czekać. I mówi teraz pan Nałęcz, że tygodnie, a już nie miesiące, na poprawki ustaw, które są i które znów będą, nie będą pozwalały położyć tam tych szczątków jak należy.
Już odpowiadamy na to pytanie.
Znaczy, no tu jest kilka problemów. Oczywiście, że te ustawy wcale nie są potrzebne. Wystarczyłoby uznać tą część Powązek za cmentarz wojskowy i wtedy na przykład przeniesienie tych grobów, które się pojawiły tam później, tych różnych w dużym stopniu dygnitarzy komunistycznych, na mogiłach żołnierzy wyklętych nie byłoby żadnym problemem prawnym po prostu. Więc to jest pierwsza sprawa, więc ja tutaj w ogóle w samym trybie widzę jakieś tendencje do przewlekania tego wszystkiego. No oczywiście pomnik na Łączce powinien powstać, ale nie tylko pomnik. Na Łączce powinien powstać panteon. tam po prostu powinni być pochowani ci żołnierze, których wydobyto z tych dołów śmierci na Łączce, i to powinien być panteon narodowy, do którego powinny przyjeżdżać pielgrzymki z całego kraju, więc pomnik, ale nie tylko pomnik, także miejsce pochówku, miejsce oddawania czci tym relikwiom. Nie zawaham się użyć tego słowa. W jaki sposób wpłynąć na prezydenta, tego ja nie wiem, proszę państwa, ale jest tu pewna okoliczność, która daje nadzieję. Wybory prezydenckie mamy
10 maja.
Za dwa miesiące, 10 maja, i każdy z nas kartką wyborczą może wybrać takiego prezydenta, który zapewni budowę panteonu na Łączce w sposób szybki, sprawny i zdecydowany.
Jest to ewidentny moim zdaniem brak woli politycznej, bo wiele rzeczy i przedsięwzięć, kiedy tylko taką wolę rządzący mają, udaje się w naszym kraju. Natomiast tutaj w tej sprawie jest wiele zaniechań i przedłużającej się, można powiedzieć, indolencji władz. W kwestii, tak jak już tu pan profesor wspomniał, skutecznej, szybkiej ekshumacji bohaterów narodowych z Łączki można byłoby podjąć konkretne i skuteczne decyzje. Natomiast jest wiele inicjatyw, które są blokowane, podobnych tym, które mają upamiętniać żołnierzy wyklętych. Taką inicjatywą jest na przykład Muzeum Żołnierzy Wyklętych, które ma powstać, miało powstać w Ostrołęce. Ta inicjatywa również ze względów finansowych i ze względów na to, że państwo zaprzestało czy odwróciło się od finansowania tego muzeum. To muzeum ma problemy z tym, żeby w ogóle powstało. Jest opinia, którą przedstawili rządzący, że to muzeum nie jest potrzebne, że być może lepsze będzie muzeum w Warszawie, i ciągłe przeciąganie tego, takich spraw podobnych tym z ekshumacjami na Łączce, czy postawieniem panteonu, upamiętnieniem żołnierzy wyklętych, czy też budowaniem muzeów, wpisują się w cały ten cykl zdarzeń, który jest tym naszym niezadowoleniem, który powoduje to nasze niezadowolenie z niedostatecznego upamiętnienia żołnierzy wyklętych. Przypomnę, że jako jeden z pierwszych, niektórzy mówią, że pierwszy pogrzeb żołnierzy wyklętych odbył się 15 lutego w Orłowie, właśnie 9 żołnierzy 3 Brygady Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego zostało pochowanych przy asyście kompanii honorowej. Homilię wygłosił biskup Jerzy Mazur. Oficjele byli obecni na tym pogrzebie, więc była to inicjatywa gminy Wydminy, Fundacji Niezłomni. Więc kiedy społeczeństwo bierze w ręce sprawy z dużą determinacją, fundacje, których jest w Polsce również dużo i są zdeterminowane, by upamiętniać żołnierzy wyklętych, to może się to udać. W krótkim czasie takie upamiętnienie jest możliwe i nie wierzę w to, że cały aparat państwowy ze swoją mocą, siłą nie jest w stanie przeprowadzić ekshumacji i godnego upamiętnienia żołnierzy wyklętych, choćby poprzez postawienie im należnego panteonu.
Jeśli można jeszcze dodać, do budowy pomnika żołnierzy wyklętych jest inicjatywa, by taki pomnik powstał przy rozpoczynającym się głównym deptaku na ulicy Monte Cassino. Właściwie rozpoczyna się wtedy ta ulica w Sopocie. Pomnik żołnierzy wyklętych jakby miałby wyglądać, jest takie zdjęcie żołnierzy wyklętych, 5 z majorem Łupaszko. Miałby nawiązywać ten pomnik do takiego słynnego amerykańskiego zdjęcia, pomnika również, kiedy amerykańscy żołnierze montują sztandar na po zdobyciu wyspy Iwo Jima. I rzeczywiście takich 5 niezłomnych żołnierzy, gdyby stało na początku tego deptaka, a wiemy, że w sezonie letnim zwłaszcza przyjeżdża wiele osób z Polski, zagranicy. Myślę, że to byłaby dobra lokalizacja takiego ogólnopolskiego pomnika żołnierzy wyklętych. Nie każdy pomnik musi mieć taki centralny, musi być w Warszawie. Sopot wydaje się dobrym miejscem, bo po wojnie tam też były przecież spotkania czy kwatery z brygady, 5. Brygady Wileńskiej majora Łupaszko.
Mieszkańcy Sopotu nazywają ten deptak mąciakiem potocznie.
Tak, i dziękujemy bardzo. I mamy kolejny telefon. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Ryszard z Łodzi.
Witamy, panie Ryszardzie.
Ja mam takie pytanie. W 1940 roku, wtedy, gdy z tej audycji dowiedziałem się, że tajną armię polską założył rotmistrz Pilecki, na terenie Polski były dwie organizacje wojskowe. Służba Zwycięstwu Polsce, podległa Rydzowi Śmigłemu, oraz Związek Walki Zbrojnej, podległy generałowi Sikorskiemu. Więc ta tajna armia polska to komu podlegała? Czy związkowi, czy tej związkowi Polski Związek Powstańczy, tak? Czyli PZP, tak ogólnie Związek Walki Zbrojnej i AK, to jest Polski Związek Powstańczy. Taki kryptonim. Czy ta tajna organizacja polska podlegała Polskiemu Związkowi temu powstańczemu, czy Służbie Zwycięstwu Polski? Takie miałbym pytanie. Dziękuję.
To z tego, co wiem, to ona została potem wcielona do ZWZ. Podejrzewam, że nie podlegała nikomu, bo takich drobnych organizacji konspiracyjnych w początkowym okresie konspiracji było sporo. W pierwszym okresie scalane były w ramach ZWZ-u, potem już od 1942 roku w ramach Armii Krajowej.
Poza tym trzeba podkreślić, że właśnie TAP powstało głównie po to, żeby dowiedzieć się na temat działalności obozu Auschwitz-Birkenau, a później to zostało właśnie wcielone. To była struktura niewielkich rozmiarów, ale ona miała być takim pośrednikiem, głównie się tym zajmującym.
I mamy kolejny telefon, prosimy. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, teraz i zawsze.
Szczęść Boże, witam ojca prowadzącego i gości w studio. Dzwonię z Iłóż, taka mała miejscowość, ale bardzo znana. Znana choćby z tego powodu, że w pobliżu tej miejscowości urodził się Antoni Heda, aktualnie od dłuższego czasu już generał Antoni Heda, komendant właśnie Alkatu na teren Iłży. I od paru lat mamy pomnik tutaj właśnie generała w parku obok kościoła. Generał utrudzony jest twarzą do kościoła, bo zawsze był blisko kościoła. Różaniec, można powiedzieć, że nie wypuszczał z ręki, chyba szedł do boju. Ale w każdym razie to ten zwrot, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, to był zwrot właśnie pana komendanta zawsze, kiedy zwracał się do ludzi, będąc tutaj w kościele, a przyjeżdżał na każdą uroczystość partyzancką tutaj właśnie do Iłży, do miejsca, gdzie opodal w Małomierzycach, mała miejscowość 5 km od Iłży, tu się właśnie urodził, tutaj jego dom rodzinny jest, gdzie jeszcze do dzisiaj mieszka jego siostra. Jeszcze żyje jego siostra właśnie. Co chciałem dodać? Nie wiem, czy dzisiaj mówione było na temat właśnie pana komendanta, ale jak państwo wie, duża ilość na pewno słuchaczy wie, że zapisał się komendant Szary rozbiciem więzienia w Kielcach przede wszystkim. W Kielcach, w Końskich też, ale no to był majstersztych właśnie. Wyprowadził w pole ubecję całą, organizując w lasach koneckich właśnie strzelaninę, kanonadę. W ten sposób wyprowadził właśnie z Kielc ludzi właśnie stacjonujących tam ubeków i Rosjan jeszcze chyba w tym czasie, bo to był 45 rok, sierpień, także to jeszcze świeżo było po tak zwanej odzyskaniu wolności. I tym sposobem właśnie bez jednego wystrzału rozbił więzienie w Kielcach. Jednocześnie, to nie dodałem na wstępie, wykorzystał pojazdy tych właśnie ubeków i Rosjan, którymi przyjechali w te lasy koneckie szukać tam, łapać go. Te pojazdy wykorzystał właśnie do transportu swoich ludzi do Kielc. Także podwójnie ich zaskoczył. Nie mieli czym. Raz ich wyciągnął z Kielc, a po drugie nie mieli później czym tam wrócić, żeby po dowiedzeniu się, że Szary rozbija więzienie w Kielcach, żeby tam właśnie wrócić na miejsce. Dodam jeszcze, że właśnie komendant Szary miał nadzieję, że zostanie jeszcze tam wśród 750 osób, które uwolnił, że zostanie dwóch swoich braci. A niestety oprawcy zamordowali na dwa dni, prawdopodobnie przed rozbiciem więzienia, zamordowali tych dwóch braci, także ten większy ból był dla niego. Znaczy może inaczej, mała radość była może z rozbicia tego więzienia, ponieważ dowiedział się o śmierci dwóch swoich właśnie rodzonych braci tam właśnie w tym więzieniu. Dodam właśnie, wspomniałem na początku, że zbudowaliśmy tutaj pomnik dla generała. Jest to pierwszy pomnik w kraju. Stoi już od paru lat tutaj w Jurzy. Jurzy obok kościoła, jak wspomniałem. No nie bez problemów ten pomnik budowaliśmy. Była to, można powiedzieć, droga krzyżowa, na którą ten nasz dowódca, nasz komendant, tak go tu nazywamy, nie zasłużył, bo całe życie, całe swoje, można powiedzieć całe życie, no bo od 20, chyba 22 czy 4 roku życia, od momentu, kiedy bronił Strachowice przed najazdem właśnie niemieckich oddziałów, gdzie przejął ich pojazd pancerny, z którym przyjechał zresztą do Jurzy, cały czas był nękany po wojnie przez ubecję. Nie chcę przeciągać sprawy, ale chciałem dodać właśnie jedno na zakończenie, że właśnie nie czcimy, mało czcimy osoby. Przykładem na przykład jest już trochę inna sprawa, powstanie styczniowe. W takim Pomchocku, znanym na świecie, sołtys miał swój pomnik już od 15 lat gdzieś, a generał Langiewicz dopiero ma od 2 lat pomnik właśnie. Pierwszy też właśnie na świecie. Pierwszy pomnik, taka osoba zasłużona, dowódca powstania styczniowego, tak zasłużony, otrzymał dopiero pomnik, oddany był w 150. rocznicę powstania styczniowego. 150 lat musiał czekać, żeby uwiecznili, żeby ktoś mocniej uwiecznił jego właśnie działania. Także chcemy aktualnie upamiętnić też dowódców komendanta, podkomendnych pierwszych właśnie. Po prostu obok tego pomnika postawić głazy, gdzie będą ich nazwiska wyryte. Tym właśnie sposobem chcemy stworzyć właśnie taki mały panteon, że tak powiem, skromny. Ale polecam z kolei, jak ktoś będzie przejeżdżał w stronę Kielc, w Wąchocku, jest taka ładna, w klasztorze cycelsów, cała ściana muru jest właśnie pokryta tablicami pamiątkowymi organizacji właśnie, wszystkich, które walczyły. Pierwsza sprawa to Ponurego właśnie, tam ma swój też grup w tym klasztorze cycelsów. Komendant właśnie z kolei z gór świętokrzyskich Ponury. Mam nadzieję, że właśnie z czasem uda nam się na murze kościelnym w Jurzy też coś podobnego stworzyć właśnie dla uczczenia ludzi, którzy oddawali, narażali swoje życie. A jestem zobowiązany, żeby to zrobić, ponieważ mój dziadek zginął na Brzasku. Jest to Mały Katyń. Mały Katyń należał do POW i wśród 10 innych, którzy z Jurzy zostali właśnie zdradzeni przez naszych braci starszych, jednej z braci starszych, tak zwanych, w wierze. I został rozstrzelany w Małym Katyniu, gdzie 760 osób poszło do ziemi jednego dnia.
Ile osób? Dokładnie, wyraźnie.
760 osób.
760 osób.
Tak, jest to Brzask koło Skarżyska.
Tak.
To było w czerwcu, 29 czerwca. Zresztą swoje imieniny właśnie, dziadek zginął. A obok, 2 kilometry dalej, jest taka miejscowość Bur, gdzie zostało w lutym z kolei, przed właśnie tą akcją AB, na początku akcji AB, gdzie zostało rozstrzelanych 360 właśnie też ludzi, którzy mogli stworzyć zagrożenie jakieś naszym właśnie najeźdźcom, naszym wrogom. Nie chcę przedłużać dłużej. Życzę powodzenia w działaniach gościom, którzy tutaj dużo na ten temat mówią, młodzieży właśnie te sprawy przybliżają i zapraszam do Jurzy, bo ten temat jest mało poruszany. Też chciałbym właśnie, żeby młodzież, żeby moi wnukowie dowiedzieli się coś na ten temat właśnie więcej. Będę ze swojej strony organizował spotkania z już niewiele osobami, które żyją, które tamte czasy właśnie pamiętają, sami właśnie walczyli i narażali swoje życie i rodziny. Także proszę o kontakt na antenie, może zostanę jeszcze przy telefonie, podam swój namiar też do kontaktu, gdybyś chciał przyjechać i coś tutaj w tym temacie młodzieży przedstawić. Także
dziękuję bardzo, zaraz będą tutaj panowie mówili.
Bóg zapłać w takim
razie. Bóg zapłać, szczęść Boże. Bóg zapłać, dziękuję bardzo.
Dziękuję, kufala ojczyzny.
Należy pogratulować panu tych różnych inicjatyw, by upamiętniać bohaterów. I to jest chyba to, co pan powiedział, najlepsze podsumowanie, że nie mamy co się oglądać na władze centralne, niekiedy samorządowe. Trzeba brać sprawy w swoje ręce i tak jak podał pan przykłady upamiętnienia jednego z generałów, przywódców Powstania Styczniowego, także współczesnych. Tak samo podobnie my tutaj w Toruniu, to jest z inicjatywy profesora Polaka, powstał w ubiegłym roku pomnik żołnierzy wyklętych. Dzisiaj mieliśmy tutaj uroczystości. Toż pewnie gdyby nie ta inicjatywa, nie byłoby dzisiaj kilkuset osób przy tym pomniku. Pewnie w jakichś lokalnych mediach będą informacje i tym sposobem możemy jakby tą ideę czy pamięć o żołnierzach wyklętych, o ich poświęceniu dalej przekazywać. Tylko bić brawo pana inicjatywie i determinacji, by tego typu miejsca upamiętniać, a jeszcze podaję pan numer telefonu, że jeśli ktoś będzie przejazdem, właśnie to na tym polega, żebyśmy się trochę policzyli, zobaczyli, że niemalże w każdym zakątku Polski będzie ktoś, będzie miejsce, gdzie będziemy mogli tą historię, często bardzo dramatyczną, przybliżać, sami poznawać i przybliżać kolejnym pokoleniom.
Ten adres mogę podać na antenie.
Proszę podać, tak jest. Tam panowie zapiszą, już zapisujemy.
Tak, mój numer telefonu sędzio Witold, jak wspomniałem, 603.
Pan Witold 603.
Tak, 603, 688.
688.
883.
883.
I kontakt
mailowy. Tak.
Mailowy, zgadza się. Witold, tak jak moje imię. 953 to mój rok produkcji, że tak powiem. Lat 60 już przeszło. 953 małpa wp.pl.
Witold 953.
Tak. Witold 953 małpa wp.pl.
Dobrze. My natomiast tutaj powiemy, że jeżeli byłby pan zainteresowany taką formułą zainteresowania młodych żołnierzami wyklętymi, to tutaj profesor Polak, my dysponujemy tak zwanym know-how i przekażemy panu wszystkie koncepcje, pomysły, nawet i też pytania, które mógłby pan zorganizować w ramach takiego swojego regionalnego toruńskiego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Jeżeli by pan zechciał, to też możemy tutaj podać maila, czy pana profesora, czy mój. To będzie tak, w przypadku pana profesora to będzie WP.
Małpa.
UMK.
Jeszcze raz proszę.
UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
Tak,
.pl. Bądź mój, to jest Karol.
Tak.
Małpka,
tak.
Wojtasik. Tak, .org.
.org.
Tak, i jeżeli pan tutaj będzie zainteresowany, czy wyśle pan to do pana profesora, czy do mnie, to taką instrukcję pan dostanie. Jeszcze do pana profesora też się odezwę i poproszę o taki zestaw pytań, bo pan profesor ma tych pytań takich, że mógłby nie jeden dzień toruński Dnia Żołnierzy Wyklętych zorganizować. Więc po prostu panu to przekażemy i mam nadzieję, że panu to jakoś tam pomoże i też pan w swojej miejscowości coś takiego zrobi, a gwarantuję, że cieszy się to wielkim zainteresowaniem młodzieży.
Będę bardzo wdzięczny, bo dodam jeszcze tylko, jeśli mogę, na dzisiaj, na zakończenie mszy świętej uroczystej właśnie w związku z Dniem Żołnierzy Wyklętych, było złożenie wieńców pod wiązanek pod pomnikiem wspomnianego komendanta generała Herschelego. I skończyło się tylko na złożeniu wiązanek. Nie było żadnej przemowy, żadnej informacji o tych żołnierzach właśnie. Krótki, nie mówię o jakimś wykładzie, ale krótki, bo tym bardziej, że młodzieży zebrało się trochę. Mamy szkołę, która nosi imię wprawdzie nie komendanta Szarego, bo nie zostało to, nie udało się przeforsować tego, ale jest szkołą Armii Krajowej, imieniem Armii Krajowej, także...
Dobrze, dziękuję panie Witoldzie i jeszcze głos oddaję panu prezesowi.
Wspomniał pan o więzieniu w Kielcach. To jest taki dobry przykład na ilość łączek, w cudzysłowie, które są w Polsce i rozsiane po całej Polsce, bo właśnie z tego więzienia ofiary egzekucji były składane w miejscu na cmentarzu, na Piaskach w Kielcach, które ma taką postać łączki, jest niezałożone jeszcze w całości grobami. Jest to miejsce, w którym spoczywają według naszych informacji ofiary egzekucji więzienia kieleckiego.
I mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Jarosław. Jestem chłopem, pochodzę z pod Jarosławia, miasta. Rok temu, w sierpniu, niecały rok, pochwaliśmy Antoniego Kopaczewskiego. Czemu o tym mówię? Było dwóch biskupów. Był stuletni kapłan infuat Józef Sondej, w środę będzie jego pogrzeb, ponieważ jego, moją pogrzeb, można powiedzieć, królewski, wojskowy, choć...
Ale kto to był? Proszę powiedzieć, kto to był?
Przedstawionego i wojennego, proszę.
Kto to był?
Antoni Kopaczewski.
Tak, kim był ten człowiek?
Do tego, dlaczego ten jakby zadośćuczynienie zrobiono, ponieważ jego ojca, oficera Armii Krajowej, zamordowano na jego oczach i sprofanowano jego ciało, tego Antoniego Kopaczewskiego. I dlatego on na przygarno chłopów w 81 roku po rozbiciu strajku w Rzeszowie, w Uszczykach, tu w Rzeszowie. I ten pogrzeb, jak podkreślił biskup, bo dwóch biskupów było, było odzwierciedleniem czy oddaniem czci jego ojca. Ten Antoni Kopaczewski, którego pochowaliśmy, mówił, że nie mógł w żadnym wypadku przyjąć okrągłego stołu ani tej Solidarności. On był szefem regionu Solidarności Robotniczej na region rzeszowski, ponieważ on by profanował krew ojca. Ja na końcu zadam pytanie. I w związku z powyższym był jakby napiętowany, prześladowany, poniżany. Dopiero na pogrzebie oddano mu cześć. Przy tym biskup, ordynariusz były, senior Górny, powiedział, niesamowita postać, jego przemyślenia, jego patrzenie na dzisiejszy czas, na to wszystko. Ja zadaję pytanie, czy okrągły stół i to, cośmy zrobili w 89 roku, pójść w objęcia tych, którzy wydawali rozkazy mordowania, to znaczy Kiszczaka Jaruzelskiego, było zasadne i usprawiedliwione, czy można było to inaczej rozwiązać. A to jeszcze wracając tutaj do nas, ten człowiek nas przygarnął i zawsze z kapłanami, biskupami mieliśmy te uroczystości strajku, które miało miejsce w 81 roku. Natomiast tą naszą Związek Solidarność przegarnęła Solidarność obecna w moim odczuciu i innych Kiszczaka. Również chciałem podkreślić postawę świętej pamięci Henryka Bąka, mojego przyjaciela, który był wicemarszałkiem Sejmu, który został skazany na 4-krotne karę śmierci i jak mi opowiadał, nie wiedział, czy zostanie ułaskawiony, czy wyrok zostanie wykonany. Jak słyszał na korytarzu buty w nocy, bo nie wcześniej nie powiadamiali, że zostanie ułaskawiony ten skazany, wyciągali i słyszę, jak krzyczeli ci młodzi skazańcy, mamo moja, moje dzieci, moja żono, mówi, że ja ciarkę przechodziłem. I również on nie przyjął, można powiedzieć, tej solidarności rolników indywidualnych, która w statucie podkreśliła przewodnią rolę PZPR-u. Zarejestrowali go dopiero Solidarność Wiejską, jaką on chciał zarejestrować dopiero przed stanem wojennym. Trochę ja tak chaotycznie, trochę tak pobudliwie, ale jestem również przeciwko temu, co się stało w 1989 roku, dlatego mamy następstwa takie, jak ani inne. Dziękuję.
Dziękujemy. Ja mam tylko pytanie jeszcze do pana, póki pan jeszcze jest na antenie. Pan jest z Jarosławia?
Nie, ja jestem ze wsi Mirocin, spod Jarosławia.
Spod Jarosławia.
Prosimy, panie profesorze.
No, jest to pewien problem. Ja zawsze mówię tak, że oczywiście jakbyśmy zaczęli tutaj na temat okrągłego stołu dyskutować, to pewnie musielibyśmy osobną audycję zorganizować, ale trzeba podkreślić jedną rzecz. Można bronić okrągłego stołu jako metody przejęcia władzy od komunistów. No bo była to metoda z punktu widzenia takiego taktycznego nawet dość przemyślana, prawda, no bez rozlewu krwi, w sposób łagodny, na zasadzie kompromisu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast bardzo szybko ten okrągły stół się zdezaktualizował, te ustalenia, w związku z tym, co zresztą nastąpiło w innych krajach Europy, gdzie władzę od komunistów przejęto bardzo szybko. Natomiast część establishmentu solidarnościowego niejako czuła się bardzo związana z tymi postanowieniami okrągłego stołu, wtedy, kiedy już po kilku czy kilkunastu miesiącach można było naprawdę daleko od tych ustaleń odejść. Więc moim zdaniem błędem był nie tyle sam okrągły stół, co później uparte trzymanie się wielu ustaleń tego okrągłego stołu. Za takie ustalenie uznawano na przykład bezkarność dla dygnitarzy komunistycznych. Gdy prokurator Witkowski, zajmujący się sprawą zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki, chciał postawić w stan oskarżenia Czesława Kiszczaka, to natychmiast stracił funkcję, został przeniesiony z Warszawy do Lublina. A gdy dopytywał się w kancelarii prezydenta Wałęsy, dlaczego to nastąpiło, to mu odpowiedziano, bo Kiszczak jest sygnatariuszem okrągłego stołu i jest chroniony. Więc tego rodzaju postawa była przyczyną wielu nieszczęść. Ja to interpretuję w ten sposób, ale mówię, no sprawa jest na dłuższą rozmowę.
Mamy kolejne telefony, już powoli zbliżamy się do końca naszego programu.
Halo?
Proszę bardzo, halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę mówić głośno, dobrze, jeżeli to jest możliwe, wyraźnie i głośno.
Szczęść Boże.
Henryk
z Łodzi.
Witamy, panie Henryku.
Chciałem na początku podać takie kilka słów na temat naszej sytuacji. Wróg wiary ma są zohydza, kulturę mamony szerzy, naród pomawia, wyszydza, tylko szachraństwa wierzy. Bóg zapłać.
Chce któryś z panów skomentować?
No, jest to diagnoza lapidarna i chyba zbyt pesymistyczna, myślę jednak, bo te szachrajstwa mają miejsce, rzecz jasna, no weźmy choćby środki masowego przekazu głównego nurtu.
Tak.
Ale chyba my Polacy jesteśmy na te kłamstwa też w dużym stopniu uodpornieni, więc nie byłbym tu aż takim pesymistą. Te dziesięciolecia rządów komunistycznych nauczyły nas czytać między wierszami także i mieć duży dystans do takich oficjalnych środków masowego przekazu.
Ja myślę, że też dzisiejszy Dzień Narodowej Pamięci o Żołnierzach Wyklętych to jest taki dzień nadziei, że jednak doczekali się upamiętnienia i od kilku lat możemy w sposób pełne w całym kraju o tym mówić, że inspirują nas do różnego rodzaju działań, postaw, bez względu jakie zawody wykonujemy, na jakich stanowiskach jesteśmy, to są dobrą inspiracją do tego, by zachowywać się przyzwoicie w warunkach takich, jakich dzisiaj żyjemy i budować to dobro wspólne. Ponieważ audycja się kończy, a ja chciałbym bardzo przeczytać trzy zdania dosłownie Łukasza Cieplińskiego, który został zamordowany wraz ze swoimi podwładnymi 1 marca 1951 roku. Jeden z dowódców zarządu bodajże 4 WiN. I to ta data zamordowania Łukasza Cieplińskiego, pseudonim Pług i jego podkomendnych została uznana jako data, która będzie upamiętniała żołnierzy wyklętych. W swoich grypsach napisał takich kilka, wydaje mi się, bardzo ważnych zdań, które mówią nie tylko o historii, o żołnierzu wyklętym, ale są bardzo uniwersalne. Odbiorą mi tylko życie, a to nie jest najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą, jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Wydaje się, że właśnie wielu żołnierzy wyklętych, czy całe podziemie poakowskie, akowskie i później poakowskie, odwoływało się do właśnie do wiary, to ich podtrzymywało na duchu, by w tamtych okropnych czasach zachować się przyzwoicie. Dzisiaj żyjemy w dużo spokojniejszych czasach, na szczęście, ale też mogą być inspirować, że w naszych miejscach pracy, w urzędach, w funkcjach, które pełnimy, czy są to publiczne, czy to są rodzinne, czy to są społeczne, żeby zachowywać się przyzwoicie jako, jeśli jesteśmy katolikami, jako katolicy, Polacy i jako ludzie.
To swoistego rodzaju wyznanie wiary tego człowieka przed oddaniem życia, więc tutaj wiara była rzeczywiście decydującą, zresztą miała perspektywę życia wiecznego, tego, że nie umiera tutaj na ziemi, bo pisze wyraźnie, że dla mnie to nie jest najważniejsze, prawda?
To prawda, ale to charakteryzowało większość żołnierzy wyklętych. Tutaj rozmawialiśmy, że na przykład Andrzej Wajda w filmie Kateń, ostatnia scena finałowa, kiedy są pokazywani, rozstrzeliwani polscy oficerowie, każdy, dosłownie każdy, wychodząc z samochodu, mając może minutę życia, rozpoczyna właściwie modlitwę Ojcze Nasz, każdy z nich. Tak. I też taka scena przejmująca, jak jeden z bohaterów, wystaje mu tylko ręka i różaniec, który od kogoś bodajże od siostry otrzymał, i na palcu zwisający różaniec, krzyż. Że to towarzyszyło, no bo w takim obliczu do kogo możemy się odwołać? Tak? Jaka idea poza Bogiem, poza wiarą może usprawiedliwić czy wytłumaczyć, nadać sens naszej ofierze?
Jak najbardziej, jak najbardziej. Nie tylko zaniepokoiło, panowie, nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, kiedy pan Witold dzwonił. Pan Witold powiedział, przecież wszyscy wiedzą o tym bohaterze z jego stron, prawda? Wszyscy wiedzą o małym Katyniu. Ja myślę, że to jest niebezpieczne trochę myślenie, bo myślę, że o małym Katyniu w Polsce nikt nie wie. Myślę, że są ludzie, którzy jeszcze niewiele wiedzą o Katyniu. Żeby to nie było takie myślenie trochę, że ktoś mieszka, nie wiem, na południu Polski, drugi na północy Polski i się patrzy przez pryzmat swojej małej historii, że wszyscy o tej historii wiedzą, prawda? Myślę, że to jest pewne niebezpieczeństwo, że trzeba mówić o tych rzeczach, bo myślę, że wielu ludzi właśnie nie wie o wielu sprawach.
Tak, no tu możemy, jesteśmy w Toruniu na Pomorzu i też miałbym obawy, czy wszyscy mieszkańcy Torunia czy Pomorza wiedzą na przykład o tym, co tu się działo w 1939 roku, o tych zbrodniach straszliwych niemieckich popełnianych na polskich księżach inteligencji, czy chociażby o tym, co się działo na toruńskiej Barbarce, na lotnisku i w środku lasu. Więc tutaj nigdy za dużo informowania, nigdy za dużo publicystyki na ten temat, nigdy za dużo audycji.
Mało kto też z Torunian wie, gdzie znajdowała się i w ogóle czym była szmalcówka.
No jak już pan mówi o szmalcówce, to może niech pan powie o tej szmalcówce.
Szmalcówka to był mały taki obóz
zniewolenia, taki przejściowy, znajdujący się przy ulicy Grudziąckiej. Obecnie tam znajdują się wydziały Urzędu Miasta, Wydział Geodezji i Kartografii i druga jego część znajdowała się tam, gdzie teraz obecnie jest basen przy ulicy Barzyńskich. Był to obóz po prostu tak
zwany... Ale jest to upamiętnione dzisiaj w jakiś sposób? Jakaś
tak, jest tablica przy Urzędzie Miasta, w tym Wydziale Urzędu Miasta jest rzeczywiście tablica upamiętniająca.
Skromna.
Trzeba pamiętać, że tam, około 500 dzieci zginęło, głównie 400, z głodu.
400, a 1000 ogólnie ludzi. Mhm. Tam, że tak naprawdę to był... Ja czytałem o tej Szmalcówce i relacje z mieszkańców, którzy akurat wiedzieli, bo...
Więc już kończymy program. Nie chcę panu przerywać, tak, bo już jest 23.29, a program mamy 23.30 właściwie, ale jeszcze jest jeden telefon, więc może, bo pani czeka. Halo?
Tak.
Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo, niech będzie pochwalony.
No dzisiaj naprawdę słabo słychać, troszkę monotyczny jestem, ale...
Ojciec mnie słyszy?
No, słabo.
Słabo?
Może jakoś tam...
Może jeszcze raz.
Ten telefon. No, proszę mówić.
Jezus Chrystus Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Bardzo pozdrawiam ojca, pana profesora. Krótko chciałabym, bo wiem, że audycja się kończy. Chciałabym zapytać o taką sprawę. Powiem krótko, mój ojciec, Antoni Łopata, starszy wachmistrz Centrum Szkolenia Kawalerii, członek Związku Walki Zbrojnej, aresztowany lipiec 1941 w Tarnowie, był w Auschwitz od 14 kwietnia 1942 do 12 marca 1943, potem Buchenwald, Klosenburg i zginął w Marszu Śmierci w Dzień Wyzwolenia. Chcę zapytać tak, pewnego dnia właśnie zimą, nie wiem kiedy pan świętej pamięci Rotmistrz Pilecki uciekł z obozu w Auschwitz, ponieważ do nas, do Szczucinie, gdzie mieszkaliśmy przygarnięci przez kogoś, nocą zapukał ktoś, kto powiedział, że jest uciekł z Auschwitz i mówił o moim ojcu, wiedział co, ale moja mama na stroje bała się, nie wiedząc, czy to jest jakaś prowokacja, chociaż mówił, że ojciec miał też uciekać, ale w ostatniej chwili nie wiem, co się stało, czy się nie zdecydował. I nie mogliśmy do końca życia połączyć, kto mógł być, czy to było wtedy, kiedy pan rotmistrz uciekał z Auschwitz, bo nie mam daty, kiedy ta ucieczka pana świętej pamięci rotmistrza Pileckiego była. Więc było to takie wydarzenie, które na całe życie nam nigdy nie rozwiązaliśmy. No, chciałabym, może pan Fużański by coś wiedział na ten temat, po prostu dlatego...
Dziękujemy bardzo, dobrze, poprosimy pani Danuto, poprosimy tutaj naszych gości, być może coś na ten temat będą w stanie odpowiedzieć, jakąś informację.
Dziękuję.
Proszę bardzo, szczęść Boże.
No, trudno, sprawa wymagałaby szczegółowego wyjaśnienia tutaj, bo... Powiem tak, że no jednak nie był jedyną osobą, która uciekała z Auschwitz. Nie było tych ucieczek dużo, ale też nie było tak, że nie było wcale, więc no, trudno jest naprawdę powiedzieć, czy chodziłoby tutaj o rotmistrza Pileckiego, czy o inną osobę.
Proszę państwa, jest godzina 23.33, program dobiega końca. Program i mam świadomość, że dotknęliśmy tylko niektórych zagadnień. Jest to temat bardzo rozległy i jest ciągle takie wrażenie, że w Polsce od takiej strony, nie wiem, poprawności politycznej, niezbyt interesujący w głównych mediach, jakby tutaj wiele spraw było robione na siłę z tymi żołnierzami wyklętymi, nie chciało się dochodzić całej prawdy, ale prawda powoli zawsze wyjdzie. I to jest też taka ewangeliczna i biblijna prawda, że to, co jest Boże i to, co jest związane z prawdą i z miłością, tego Pan Bóg, tego nie da się zniszczyć, bo Pan Bóg się o to upomni nawet po kilkudziesięciu czy po kilkuset latach. Ja zanim podziękuję naszym gościom, bardzo bym prosił, aby każdy z panów w pewnym sensie chciał podsumować to spotkanie telewizyjne i radiowe, ale też jakby dodać albo powiedzieć to, co jest najbardziej istotne, co leży panom na sercu. Jeżeli to możliwe, to prosimy. Może zaczniemy od pana Wojciecha Łuczaka, prezesa fundacji.
Cóż, pielęgnujmy pamięć o żołnierzach wyklętych, bo oni byli tymi niezłomnymi, którzy przekazują nam dziś część siebie, swojego etosu, po to, żebyśmy byli lepszymi Polakami, lepszymi katolikami. Są dla nas ważni i mam nadzieję, że zawsze i dla wielu pokoleń Polaków takie postawy, jakie reprezentowali właśnie żołnierze wyklęci, będą tymi najcenniejszymi.
Panie Karolu, proszę bardzo.
Ja powiem tak, że jeszcze nawiążę. Dzisiaj jak kwestowaliśmy, zapytała nas pewna osoba, że kto to są w ogóle wyklęci. Także tego typu spotkania są bardzo, bardzo potrzebne. Natomiast ja powiem tak, żołnierze wyklęci to tylko namiastka naszej historii. Natomiast jest to okres bardzo burzliwy i z ostatniego stulecia, który naszym rodzicom, dziadkom jest bardzo bliski, ponieważ oni się w tym roku urodzili, a zresztą też 84 rok. Nie miałem tej styczności z komuną, ale ta historia, ona wiekowo mnie dotykała. I ona jest namiastką tego, co ja muszę się nauczyć, co ja muszę pojąć, żeby być patriotą. Bo tak jak profesor w swojej książce napisał, nie ma patriotyzmu bez historii. Ta historia jest bardzo potrzebna. A z wykształcenia jestem protetykiem stomatologicznym.
Tak jest. Panie profesorze.
No ja bym chciał wyrazić radość, że jednak w tym roku to święto narodowe, bo przypomnijmy, dzień dzisiejszy, który się już kończy, ale ciągle jeszcze trwa, to jest święto narodowe takiej samej rangi jak 3 maja czy 11 listopada. Nie jest to dzień wolny od pracy, ale no, dzisiaj jest akurat niedziela, nie, więc tak się szczęśliwie złożyło, ale jest to święto narodowe najwyższej rangi. I odnoszę wrażenie, że takich obchodów jak w tym roku to nie było jeszcze od momentu ustanowienia tego święta w 2011 roku, bo jednak ilość tych marszów, tych biegów, tych uroczystości przy pomnikach była taka, że no ja się cieszę.
Profesor jest jedną z takich głównych sprężyn tej rzeczywistości, przez pewną pokorę i skromność. Nie chcę pan o tym mówić, ale przecież to jest w dużej mierze dzieło pana profesora.
Nie, no tutaj mamy w Toruniu akurat mamy współpracowników i tutaj siedzą obok mnie także.
Ale ojciec ma rację, że to jest skromność, bo rzeczywiście współpracowników może być wielu, ale zawsze musi być ten, który ich skrzyknie.
Oczywiście.
Ale cieszę się, że w ogóle w skali ogólnopolskiej jest tyle inicjatyw, tyle uroczystości, tyle rozmaitych form upamiętnienia, że są pomniki, przed którymi już można czynić celebrację, więc to jest bardzo, bardzo optymistyczne to, co się stało w tym roku i mam nadzieję, że w przyszłych latach też będzie podobnie.
Myślę, że będzie jeszcze lepiej, będzie rozwinięty.
Dorzucę, że bardzo przychylni są naszym tutaj akcjom księża. Tutaj Toruń,
duchowieństwo toruńskie.
Tak, dokładnie, bo my akurat na tym głównie terenie działamy. Także serdecznie mógł zapłać księżom wszystkim.
I pan Piotr?
Powiem taką króciutką historię na koniec. W 1985 roku na kolejnym rajdzie Arsenał z okazji akcji pod Arsenałem, mając 18 lat, wygraliśmy wtedy trasę ze swoim zastępem. Na tym rajdzie podjechała telewizja Kurier Warszawski i dziennikarz starszy pan zapytał się wtedy o kilka lat ode mnie młodszych podopiecznych, dlaczego przyjechaliśmy, dlaczego poznajemy tę historię nie tylko poległego Janka Bytnara, ale także później zabitego, można powiedzieć, zaliczonego do żołnierzy wyklętych Rodowicza Anodę. Wtedy już o tym też wiedzieliśmy. jednego z bohaterów akcji pod Arsenałem Powstania Warszawskiego i powiedziałem, że są dla nas inspiracją, że w dzisiejszym świecie, to był rok 85, tak mało jest w przestrzeni publicznej bohaterów, autorytetów, mimo że mija 40 kilka lat od tamtych wydarzeń, są dla nas autorytetami. Wtedy ten pan wyjął z klapy swojej marynarki znaczek, był powstańcem warszawskim z batalionu Oaza. Wpiął mi do klapy kangurki i powiedział, idźcie z tą ideą dalej. I muszę powiedzieć, że to taki jest świadomy wybór, by dalej tą ideę tego pokolenia niezwykłego nieść. Jestem ojcem swojemu synowi, od 20 prawie 5 lat jestem nauczycielem, byłem harcerzem, żeby tam, gdzie można to przekazywać. A jak spotyka się jeszcze ludzi, którzy dzisiaj są także tutaj w studio i można razem coś wspólnie zrobić, by upamiętnić tych niezwykłych ludzi, to zresztą wielkie podziękowania, jeśli słuchają nas kombatanci, żołnierze wyklęci, żołnierze podziemia z czasu II wojny światowej. Bardzo wam dziękuję, bo jestem dumny z waszej postawy i dzisiaj jestem dumny jako Polak, że w mojej historii byli tacy niezwykli ludzie i mogą inspirować także w dniu dzisiejszym.
Bardzo państwu dziękuję za udział w naszej audycji. Rozmowy niedokończone tematem wyklęci, bo niezłomni, wykrzyknik, pamiętamy wykrzyknik. Taki był temat naszego spotkania, najpierw tego w telewizji, a teraz w radio. Gośćmi był pan profesor, doktor habilitowany Wojciech Polak, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pan Piotr Biegański, nauczyciel, pan Karol Wojtasik, radny miasta Torunia i pan Wojciech Łuczak, prezes Fundacji Niezłomni imieniem Zygmunta Szendzielarza Łupaszki. Bardzo panom serdecznie dziękuję za przybycie do naszego studia.
A my jeszcze chcemy przypomnieć o 14 marca. 14 marca, sobota, godzina 9. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Torunia na barbarkę. Fantastyczna gra, fantastyczni ludzie i dawka wiedzy na temat żołnierzy wyklętych.
Mam nadzieję, że moi uczniowie, jeśli słuchają tej audycji, którzy przygotowują się do tej gry, słuchali tej audycji.
Tam też będą nauczyciele. Tak. Nauczyciele, rodzice, młodzież i dzieci. Tak. Bardzo dobrze.
Jeszcze powiemy, że, prezes przywozi sprzęt. Jeszcze o tym nie wie, ale się dowie właśnie teraz.
Teraz się dowiedział.
Przywozi sprzęt, który służy
detektory metali, tak?
Do ekshumacji.
Do poszukiwań metali w ziemi. Mhm.
No więc będzie bardzo interesująco, ciekawie. I też, jak ja pamiętam, bo raz byłem też na takim spotkaniu, to będzie najpierw modlitwa.
Oczywiście.
Tak, zawsze jest najpierw modlitwa. Będzie kilku księży. No, zaszczyci nas także ksiądz Jarosław Wąsowicz, kapelan naszych kibiców piłkarskich.
Wszystkiego dobrego, dobrej nocy, szczęść Boże również naszym słuchaczom.